dobry Państwu. Otwieram 17. sesję Rady Gminy w Ustroniu Morskim. Witam wszystkich bardzo serdecznie, obecnych na sali, jak również siedzących nas, czy obserwujących przed monitorami. Bardzo proszę o potwierdzenie obecności. Proszę potwierdzić obecność pana Andrzeja Staszaka. To zanim uruchomi sprzęt, to chwilę to potrwa. Tak mogę prosić? Pani Anna, pana Andrzeja, proszę potwierdzić obecność. Denis jeszcze. W dzisiejszej sesji uczestniczy 13 radnych. Podejmowane uchwały będą prawomocne. Otrzymaliście Państwo porządek dzisiejszej sesji. Trzymacie uwagi. Wniosek przewodniczącej Komisji Rewizyjnej o rozszerzenie porządku. Chodzi o protokół z kontroli, która została przeprowadzona na wniosek Rady Gminy z dnia 10 grudnia. W zakresie realizacji bieżącej naprawy dróg proponuję umieścić ten punkt jako punkt 7, czyli po przedstawieniu projektów uchwał. Kto z Państwa jest za wprowadzenie takiej zmiany? Proszę o wzruszenie przycisku za, podniesienie karty do głosowania. Zmiana została przyjęta większością głosów. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku po zmianie? Prosić o głosowanie, przyjęcie porządku po zmianie. Bardzo proszę o wrzucenie przycisku odpowiedniego. Dziękuję. Porządek został przyjęty jednogłośnie. Przechodzimy do punktu drugiego. Przyjęcie protokołu 14 sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2019 roku. Otrzymacie Państwo uwagi do protokołu? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem protokołu, proszę wdusić odpowiedni przycisk, podnieść kartę do głosowania. Protokół został przyjęty jednogłośnie. Bardzo proszę Panią Wójtę o przedstawienie sprawozdania z wykonania uchwał Rady Gminy oraz informacji o przeprowadzonych przetargach.
Uchwała z 16 sesji o numerze 122 do numeru 130. Wszystkie uchwały są w realizacji. W dniu 17 stycznia 2020 roku został przeprowadzony czwarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę położonych w miejscowości Wieniatowo. Były to dwie działki i w jednym przypadku oferent nie przystąpił do przetargu, w drugim przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. W okresie od 20 grudnia 2019 roku do 20 stycznia 2020 roku w Referacie Inwestycji i Gospodarki Komunalnej przeprowadzone zostało postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego.
Co to taka?
na zadanie pod nazwą wykonanie dokumentacji technicznej dla zadania przebudowa ulicy Ku Słońcu w Ustroniu Morskim oraz drogi w miejscowości Kukinka. Zadanie zostało podzielone na dwie części. Pierwsza część, wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy ulicy Ku Słońcu w Ustroniu Morskim i drogi w miejscowości Kukinka z wyłączeniem przebudowy przejazdu kolejowego. Wykonanie dokumentacji technicznej dla przebudowy przejazdu kolejowego w ciągu ulicy Ku Słońcu w Ustroniu Morskim. W terminie składania ofert wpłynęły dwie oferty na część pierwszą, z czego oferta z niższą ceną na kwotę 125 460 zł brutto. Na część drugą nie wpłynęła żadna oferta. Dziękuję, mam tyle.
Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów. Zamykam. Przystępujemy do głosu mieszkańca. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby zabrać głos. Bardzo proszę, zapraszam do mównicy.
Szanowna Pani Wójt, Panie Przewodniczący Rady Gminy, Panie i Panowie Radni. W imieniu swoim oraz ponad 600 członków grupy założonej na portalu Facebook pod nazwą Aleja Lipowa w Ustroniu Morskim powtórzę słowa Grety Thunberg, która podczas szczytu klimatycznego na zgromadzeniu ogólnym ONZ powiedziała przywódcom ponad 60 państw całego świata: zawiedliście nas. Chcecie zniszczyć ulicę kolejową, wyciąć drzewa o parametrach pomnikowych. Korony rosnących tam lip zachodzą na siebie, tworząc aleję zamkniętą, regularną i ciągłą, taką, która ponosi walory krajobrazowe naszej miejscowości. Jest ona ostatnią taką aleją w Ustroniu, bo nie ma już śladu po lipach rosnących wzdłuż ulicy Wojska Polskiego oraz wycięto już większość drzew przy ulicy Wiejskiej. W piątek, 22 listopada, przy kwiaciarni przy ulicy Bolesława Dobrego w Ustroniu Morskim został wycięty okazały egzemplarz drzewa z gatunku dąb przypółkowy, którego wiek oszacowano na ponad 100 lat. Okaz ten stanowił potężny walor kulturowy i z pewnością był znaczącym komponentem naszej historii w gminie. Taka informacja ukazała się na stronie gminy i zabrzmiała jak swoiste memento dla wszystkich drzew w Ustroniu. Skoro można wyciąć okaz stanowiący potężny walor kulturowy, to jak mogą się czuć bezpiecznie dęby lipy, jesiony, które są po prostu pięknymi drzewami? Lipowa Aleja na ulicy Kolejowej kojarzy nam się od zawsze z Ustroniem. Tędy wiodła nasza droga do szkoły średniej. Tą drogą wyjeżdżaliśmy i wjeżdżaliśmy podczas studiów w Poznaniu, Wrocławiu, Warszawie czy Gdańsku. Wracaliśmy do naszych domów na święta czy na wakacje. Zielony tunel Lipowej Alei był znakiem, że jesteśmy już w naszej małej ojczyźnie. Powiecie, że to bajki, naiwne myślenie młodych idealistów, ale dzisiaj to młodzi ludzie, czasami kilkunastoletni, jak wspomniana przeze mnie młoda Szwedka, rozumieją grozę sytuacji. Wy podchodzicie do Ustronia biznesowo. Wierzycie w liberalny mit, że każdy zysk jest dobry. Im więcej turystów, tym większy zysk. To myślenie w krótkiej perspektywie kadencji waszych rządów. A co jeśli spełnią się najczarniejsze prognozy klimatyczne? Jeśli będą topić się lodowce, wzrośnie poziom mórz i oceanów? Co jeśli animowane mapy pokazujące, jak woda podgryza po kawałku Międzyzdroje, Kołobrzeg, Krynicę Morską i Ustronie będą odtwarzały się w rzeczywistości? I kiedy woda zaleje te wszystkie hotele, kondo-hotele, atrakcyjne apartamenty z centrum lub z widokiem, turyści się odwrócą na pięcie, a my pozostaniemy na betonowej pustyni pozbawionej drzew i ptaków. Organizacja Greenpeace ma na swoim Facebooku indiańskie przysłowie, które jak widać chcecie wcielić w życie. Kiedy wycięte zostanie ostatnie drzewo, ostatnia rzeka zostanie zatruta i zginie ostatnia ryba, odkryjemy, że nie możemy jeść pieniędzy. Zapytacie, co ma do tego Aleja Lipowa. Dlaczego drzewa są cenne, wie już dzisiaj każde dziecko. Nawet uczeń szkoły podstawowej powie, że produkują one tlen, pochłaniają dwutlenek węgla, oczyszczają powietrze i glebę, dają schronienie ptakom i owadom. Nie wszyscy jednak wiedzą, że drzewa zwiększają wartość pobliskich nieruchomości. Są badania, które wskazują, że kupujący są gotowi zapłacić więcej za nieruchomość, z okien której widzą drzewa. A oprócz tego pozytywnie wpływają na zdrowie człowieka, obniżają agresję i stres i zwiększają koncentrację. Jeżeli pozwolicie ją wyciąć, to jestem pewna, że jeszcze za naszego życia zobaczymy upadek świata, jaki znamy. Jeśli jesteś poniżej 60, jest duże ryzyko, że będziesz świadkiem radykalnej destabilizacji życia na Ziemi. Ogromne straty rolnicze, apokaliptyczne pożary, załamujące się gospodarki, epickie powodzie, setki milionów uchodźców uciekających z regionów, które nie nadają się do zamieszkania z powodu ekstremalnego upału lub trwałej suszy. Jeśli jesteś poniżej 30, masz zagwarantowane, że tego doświadczysz, pisze Jonathan Franzen. Coraz więcej młodych osób mierzy się z depresją klimatyczną. Jeżeli uważacie, że ten problem was nie dotyczy, to stańcie przed waszymi dziećmi i wnukami i powiedzcie im prosto w oczy, że ich los, ich przyszłość was nie obchodzi. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. W tej samej sprawie? Proszę bardzo.
Pani wójt, panie przewodniczący, panie i panowie radni, szanowni mieszkańcy Ustronia. Jestem autorką wniosku o objęcie Alei Lipowej ochroną. Taki wniosek składam już nie po raz pierwszy. W 2012 roku już wnioskowałam o to, by objąć ochroną tę cenną przyrodniczą aleję. Pisałam wielokrotnie w sprawach wycinki drzew, nie tylko na ulicy Kolejowej, ale także na innych ulicach. Nie jestem sama w tych działaniach. Wspierało mnie zawsze sporo osób, ale dopiero potęga Facebooka pokazała, że tych osób jest naprawdę bardzo dużo. Pod jednym z pism, które kierowałam, podpisało się kilkadziesiąt osób. Teraz, jak Kasia powiedziała przed chwilą, takich osób, które interesują się tym tematem, jest już ponad 600. Dewastacja zieleni w Ustroniu przybiera naprawdę katastrofalne rozmiary. Buduje się coraz więcej. Siłą rzeczy znikają więc tereny zielone. Ale mam wrażenie, że dzieje się to bez żadnego planu, bez wiedzy i zgody mieszkańców, bez konsultacji. Mam nawet czasami wrażenie, że bez wiedzy radnych. Nie wiem, kto z Państwa wcześniej wiedział o wycince dębu na ulicy Bolesława Chrobrego. Długo stała przy nim tabliczka, którą chyba starano się uśpić naszą czujność. Było na niej napisane: zakaz niszczenia i uszkadzania drzewa, projektowany pomnik przyrody. I nagle pewnego dnia to drzewo zniknęło bez śladu. Byłam obecna podczas wycinki. Pani inspektor, która była również obecna, tłumaczyła to nam, bo kilka osób stało przy tym drzewie, że potrzebę wycinki zgłaszali, mówiła najpierw, że mieszkańcy, potem, że właściciele okolicznych punktów handlowych, w końcu nawet, że Tewtasowicze przychodzili do gminy i dopominali się o wycinkę. Wiem oczywiście, że to starosta wyraził zgodę, że była ekspertyza, tylko przyznaję, że czytając tę ekspertyzę mam wrażenie, że nawet jej autorzy nie byli do końca przekonani, czy dobrze robią, ponieważ w tekście zawarto były takie uwagi, że to okazały egzemplarz w wieku powyżej 100 lat o wysokich walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Wskazali, że drzewo ma zachowane funkcje fizjologiczne, że korona jest żywotna, statyka zachowana. Wskazano na drobny posusz gałęziowy i obecność grzyba o nazwie żółcie ksiarkowe. Jak nazwa wskazuje, ten grzyb ma jaskrawo-żółtą barwę. Nie wiem, czy ktoś z Państwa widział tam taki grzyb. Jest to drzewo, które rośnie w centrum Ustronia. Gdyby ono było w głębi lasu, no to rzeczywiście moglibyśmy nie zauważyć, ale nie sądzę, żeby nikt... Pytałam wielu osób, które mieszkają w pobliżu. Nikt takiego grzyba na pniu tego drzewa nie widział. W decyzji... No drzewo jest wycięte, więc jak gdyby już w tej chwili sprawa zakończona, zamknięta, starosta zobowiązał gminę do nasadzenia 6 drzew w gatunku dąb. Wskazał wielkość tych drzew, mają mieć minimum od 14 do 16 cm obwodu. Przejrzałam strony internetowe szkółek, takich, które operują sadzonki. Koszt zakupu takiego dębu waha się od 500 do 700 zł. Być może gdzieś można kupić taniej. To jest kilka tysięcy złotych, ale to nie będą już wszystkie koszty. Tym bardziej, że wskazane jest tam w tej decyzji na sposób, w jaki mają być zabezpieczone drzewa. Niewątpliwie trzeba będzie je podlewać na początku, pielęgnować. Czy tych kilku tysięcy nie można było przeznaczyć na to, żeby drzewo leczyć? Dzisiaj takie działania są podejmowane. Dzisiaj nie wycina się od razu. Tym bardziej, że drobny posuw. Pani Kinga powiedziała, że drzewo było leczone. Skoro było leczone, to dlaczego ten drobny posuw nie był usuwany, skoro to on był wskazany w opinii jako powód do wycinki? Czy Państwo wiecie, na ile drzew wydano zgody na wycinkę tylko w styczniu tego roku? 170 chyba dwa. I to jeszcze nie był koniec miesiąca. Ekoportal informuje o wycince. Można więc przeczytać i znaleźć tam takie informacje. Pewnie nie wszystkie tam trafiają w takim czasie, że można zainterweniować. Ja już w tej sprawie również pisałam do Urzędu Gminy, ponieważ była kiedyś informacja i w tym samym dniu był wniosek i decyzja. Trudno wtedy podjąć jakiekolwiek działania. Otrzymałam odpowiedź, że to zgodne z prawem. Być może. Jest 14 dni na zamieszczenie wniosku i 14 na decyzję. Można więc to tak zrobić, żeby te dwie daty zgrały się ze sobą. Ale czy to o to chodzi? To zgodne pewno z literą prawa, ale czy z duchem prawa? Tak naprawdę zabiera to nam możliwość dostępu do informacji. Gdyby w tym tempie postępowała wycinka, to możemy oszacować, ile drzew zniknie do końca roku. Czytając różnego rodzaju publikacje na temat zieleni, natrafiłam m.in. na raport Naczelnej Izby Kontroli dotyczący zarządzania zielenią w miastach i gminach. Wśród wielu zawartych tam danych jedna zwróciła moją uwagę. Było tam wyliczenie, które podawało, jakie wydatki ponoszą samorządy na utrzymanie zieleni w przeliczeniu na jednego mieszkańca. W tych kontrolowanych miastach i gminach średnio była to kwota 47 zł na osobę. W naszej gminie na rok 2020 w pozycji utrzymanie zieleni w miastach i gminach widnieje kwota 15 tysięcy złotych. Jeżeli liczba mieszkańców w tej chwili wynosi 4 tysiące, takie są ostatnie dane statystyki demograficzne, na stronie gminy, to wygląda na to, że na osobę to 3 złote i 74 grosze. Z ciekawości zajrzałam na stronę gmin sąsiadujących z naszą gminą, gminy Mielno, gminy Rewal. Te kwoty w pierwszej chwili nie mogłam uwierzyć, że te liczby są prawdziwe. Liczyłam zera przy tych podanych tam liczbach. Okazuje się, że w budżecie gminy Mielno na ten rok zapisano 650 tysięcy w tym samym punkcie, a w Rewalu 1 milion 905 tysięcy. Ja nie wiem, skąd takie różnice. Nie wiem, myślałam, że to może jakoś jednorazowo, to ten rok, że może coś robią, ale zobaczyłam również budżety z poprzedniego roku. Kwoty są podobne. Trudno oczekiwać. Mieszkańcy od dawna ubolewają nad estetyką naszej gminy. Zazdrościmy kwietników, które są w wielu nadmorskich miejscowościach. Ale tam rzeczywiście można o to dbać. Trudno uwierzyć, że takie grosze da się zamienić w stronie w ładną, zadbaną, atrakcyjną wizualnie miejscowość. Myślę, że wycinka dębu, a teraz sygnały dotyczące wycinki drzew na ulicy Kolejowej doprowadziły do takiego momentu, że to czas najwyższy, żeby nie powiedzieć ostatni dzwonek, na rzeczową, poważną, konstruktywną rozmowę władz z mieszkańcami na temat zieleni. Myślę, że mieszkańcy chcą mieć w tej sprawie prawo powiedzieć swoje zdanie. Wiem, że konsultacje społeczne. Jestem trochę zaskoczona, ponieważ podczas posiedzenia komisji, na której rozpatrywany był wniosek o uznanie za pomnik przyrody, było powiedziane, że będą konsultacje właśnie dotyczące tego tematu. To było w grudniu. Ta komisja kończy się styczeń. Informacji o tym nie ma nadal. Są informacje na stronie gminy o innych konsultacjach dotyczących innych spraw. Rozumiem, że dzisiejsze będą też dotyczyły zieleni. Tam jest co prawda wspomniana jedna z ulic, ale jest też mowa o planach zagospodarowania. Modernizacja dróg leży w interesie publicznym, ale zachowanie elementu dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego, jakim są drzewa i zasiedlające chronione gatunki roślin i grzybów, to też interes publiczny. My, mieszkańcy, rozumiemy potrzebę zmian przestrzennych i modernizacji ulic, ale uważamy też, że nie powinno się to odbywać kosztem przydrożnych alei, które są wyjątkowym, malowniczym elementem ustrońskiego krajobrazu. Rozumiem, że gmina także docenia te walory, ponieważ aleje lipowe na ulicy Kolejowej, na ulicy Wiejskiej znajdują się w gminnej ewidencji zabytków. W gminnym programie opieki nad zabytkami gminy Ustronie Morskie na lata 2019-2022 napisano, że do obowiązków samorządu lokalnego należy ochrona zabytków, które znajdują się na terenie gminy. A w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie z roku 2018 strefą konserwatorską K objęto następujące układy przestrzenne. Jest wymienionych kilka pozycji, m.in. Aleja Lipowa, Podwójna, ulica Kolejowa z początków XX wieku i Ustronie Morskie, Aleja Lipowa, Podwójna na ulicy Wiejskiej z lat 20. XX wieku. Dalej napisane jest, że strefa K ochrony krajobrazu kulturowego, w niej ochronie podlegają kompozycja zieleni oraz układ dróg i alei. Odwiedzający naszą miejscowość pracownicze, często mieszkańcy dużych aglomeracji, chętnie zamieniają betonową miejską dżunglę z wszechobecnym hałasem i zanieczyszczonym środowiskiem na wypoczynek w miejscowości, w której mogą mieć bliski kontakt z przyrodą, gdzie harmonijnie łączy się architektura i krajobraz. Jeśli chcemy być atrakcyjnym turystycznie miejscem, musimy przyciągać spojrzenia już od wjazdu do Ustronia. Ulica Kolejowa ze szpalerem zielonych lip, pachnących podczas kwitnienia, mogłaby stać się wizytówką naszej miejscowości. Już teraz wielu pracowników zwraca uwagę na jej urodę i wymienia ją wśród walorów Ustronia. Zachowanie alei będzie świadczyło, że bliska jest nam idea dbania o zieleń, nasze wspólne bogactwo. Prosimy więc o rozważne podejmowanie decyzji dotyczących środowiska ze szczególnym poszanowaniem istniejących drzewostanów, tworzących niepowtarzalny i wartościowy, a także atrakcyjny i pożądany turystycznie klimat. Dzisiaj w Głosie Koszalińskim ukazał się artykuł na temat ustrońskich lip, a w wydaniu internetowym Głosu możemy przeczytać komentarz Jacka Boszka, to prezes Stowarzyszenia Ekologicznego Klub Gaja, znanego z wielu ogólnopolskich akcji na rzecz środowiska. Napisał: wierzę, że władze i obywatele znajdą najlepsze rozwiązanie tej trudnej sytuacji. Takie, które pozwoli ocalić aleję bez szkody dla obywateli. Proszę pamiętać, że każde rozwiązanie korzystne dla ludzi i dla drzew może stać się wzorem do naśladowania dla innych samorządów borykających się z podobnym problemem. Ta historia może wzmocnić wizerunek miejscowości jako miejsca, w którym szanuje się cenne dziedzictwo przyrodnicze. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, nie jest planowana dyskusja w tym zakresie na dzisiejszej sesji. Będą przeprowadzone konsultacje społeczne dotyczące wniosku pani Ewy Wielec. Mam nadzieję, że te konsultacje odbędą się już.
Odbędą się, ale bym prosiła, żeby pani Kinga się wypowiedziała. Są przygotowane zdjęcia, jeżeli
chcą,
żeby widzieli też i ludzie, żeby mogli to ocenić, że nikt nie zrobił nic wbrew.
Ja proponuję jednak, żebyśmy nie prowadzili w tej chwili dyskusji w tej sprawie. Będą konsultacje. Chciałbym, żeby wtedy wszyscy mogli się wypowiedzieć i wypowiadali się i żeby ta dyskusja też nie dotyczyła tylko rzeczywiście ustanowienia pomnika w postaci tej alei lipowych, ale no tego szerszego spojrzenia o tych zagrożeniach, o których między innymi mówiła Katarzyna, wskazując no już nas jako tych przyszłych katów, chociaż tak naprawdę no nie było takiej dyskusji w Radzie na temat wycinki drzew. Tak? Jakieś tam były mowy o zagrożeniach przy budowie drogi. No to wskazywano, natomiast jakby no nie toczyła się dyskusja stricte już na tym, czy te drzewa należy wycinać, czy nie wycinać. Ale wydaje mi się, że ten moment, kiedy będą te konsultacje dotyczyły ustanowienia pomnika, no będzie też chyba dobrym czasem, żeby generalnie porozmawiać na temat ochrony przyrody w miejscowości, kształtowania tej przyrody i tego spojrzenia, bo też z mojej oceny wydaje się, że troszkę coś jednak drgnęło i Rada Sołecka pewne rzeczy zauważyła, chcą działać w tym kierunku, widzą tą potrzebę, także Rada jest przychylna takim działaniom i wydaje mi się, że im więcej osób zaangażuje się w ten kierunek i w takie spojrzenie rozwoju Ustronia, no to będzie też łatwiej nam pewne rzeczy dostrzec i planować i po prostu no, działać. Także nie chciałbym, żebyśmy dzisiaj toczyli tą dyskusję bez jakichś argumentów pełnych, przynajmniej ze strony Rady. W czasie konsultacji społecznych, bo to jest wniosek, po to planuje się przeprowadzenie i wydaje mi się, że to jest wtedy właściwe miejsce. No, oczywiście. To znaczy, jak bardzo się Pani upiera, ja udzielę Pani głosu, tylko uważam, że w tej chwili ta dyskusja jest naprawdę niepotrzebna. Bo to za chwileczkę będzie Pani wójt chciała zabrać głos, zabierze Pani inspektor i będziemy dywagować w zasadzie nie wiadomo w jakim kierunku. Ale nie mamy takiego punktu tutaj w planie, Pani Rada. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę. Proszę.
Dzień dobry. Panie Przewodniczący, ja uważam, że powinniśmy podjąć rękawice i powinniśmy rozmawiać, bo jeżeli się dzisiaj dowiaduję, przyznam się szczerze, że nawet nie miałem takiej wiedzy, że wydano 170 decyzji na wycinkę drzewa, to albo coś jest ukrywane. Dla mnie to jest niedopuszczalna informacja po prostu. Ja się dowiaduję od osób trzecich o takiej ilości wyciętych drzew. Pani dobrze zasugerowała, że przy dobrym operowaniu systemem mieszkaniec dopiero na samym końcu się dowiaduje o procedurze wycinki drzew, jak ono już zostało wycięte. Dlatego powinniśmy czym prędzej i dzisiaj nawet na ten temat rozmawiać. Dziękuję.
Zgadzam się jak najbardziej, że powinniśmy na ten temat rozmawiać, ale przygotować się do tej rozmowy również my powinniśmy. Ja dzisiaj nie jestem przygotowany do takiej dyskusji i uważam, że to jest jeszcze troszkę za wcześnie. Jestem przekonany, że czas konsultacji społecznych będzie tym właściwym momentem. Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, mimo wszystko, to kiedy mamy rozmawiać na ten temat? Nie mamy jeszcze, wycięliśmy 170 drzew, tak? Zbliża się następny miesiąc. W następnym miesiącu będzie taka sama ilość, bo nikt tego nie zablokuje w jakiś tam sposób. I będziemy co miesiąc przesuwać rozmowę i dojdzie do olbrzymich ilości, do 1000 tych drzew. A jest ich coraz mniej, tak jak Pani sugerowała. Dziękuję.
Ja liczę tutaj, że Panie Wójt jak najszybciej wyznaczy termin konsultacji, bo wniosek rzeczywiście był już w grudniu i to już czas na te rozmowy. Mam nadzieję, że to nastąpi w miarę szybko. Bardzo proszę.
Dokładnie. Za parę miesięcy nie będzie o czym dyskutować. Bardzo przepraszam. 22 lutego 2019. I tam było pytanie związane właśnie z aleją lipową.
Przepraszam, nie udzieliłem Pani głosu. Bardzo proszę w tej chwili. Nie rozmawiamy w tym temacie.
No to najlepiej zamknąć usta. Dziękuję bardzo.
Proszę bardzo.
Pani Wójt, Panie Przewodniczący, Szanowni Radni. Zwracam się z prośbą o ponowne rozpatrzenie naszej sprawy w związku z wydaną opinią Komisji Budżetowej w dniu 20 stycznia 2020 roku w sprawie wniosku o sprzedaż części działki gruntu nr 259/57. Chciałam uczestniczyć w posiedzeniu komisji, ale z powodu złej informacji co do godzin pracy przybyłam na godzinę 14, gdzie obradowała komisja publiczna. Po odsłuchaniu nagrania z posiedzenia Komisji Budżetowej wiem, że nie usłyszeli Państwo nic, co przemawiałoby za nami. Jak ważnym jest dla nas zakaz działki w celu poprawy warunków zagospodarowania. Jesteśmy mieszkańcami Ustronia Morskiego. Tu urodził się mąż i trójka naszych dzieci, które przyszłość swoją wiążą z naszą gminą i z tym miejscem. Dziś proszę o zrozumienie i dobrą wolę Państwa radnych, aby ponownie rozpatrzyć na Komisji Budżetu naszą sprawę. Bardzo dziękuję za wysłuchanie.
Dziękuję. Bardzo proszę stosowny wniosek złożyć do Biura Rady. Otrzyma Pani w tej sprawie informację.
Panie Przewodniczący, czy Pan udzieli mi głosu?
Proszę, w tej sprawie.
Rozumiem, że Pani może liczyć na ponowne rozpatrzenie jej wniosku.
No tak myślę, będzie wniosek złożony, to zostanie przekazany do Komisji Budżetu.
No tak, ale ja pamiętam, że w tym czasie faktycznie było zamieszanie. Pani nie była w stanie przedłożyć swojego wniosku i udokumentować go w jakiś tam sposób. Także myślę, że nawet bez przedłożenia tego wniosku powinniśmy się pochylić i ponownie rozpatrzyć go. I wtedy mogłaby być dyskusja, o której Pan tutaj tak dużo dzisiaj mówi.
Proceduralnie oczywiście będzie taki wniosek przekażę do Przewodniczącego Komisji Budżetu i mam nadzieję, że Komisja Budżetu rozpatrzy go ponownie.
Okay.
Czy może Pan Radny złożyć wniosek w moim imieniu, czy muszę osobiście?
No oczywiście, że może wniosek złożyć również Pan Radny. Proszę Przewodniczący Komisji Budżetu w tej sprawie.
Może Pani powtórzyć numer tej działki?
259/57. To był punkt piąty. Ja przyjechałam, ale okazało się, że to jest Komisja Spraw Publicznych, gdzie była Pani Caban, Pan Dziewiałtowicz. Byłam sama bardzo zaskoczona, bo to nie wynikało z mojej woli, że ja nie chciałam uczestniczyć. Wręcz jak najbardziej pilnowałam, dzwoniłam.
Natomiast mogła Pani również w formie pisemnej złożyć tutaj wszystkie argumenty, bo Pani wniosek również został nam przedstawiony. Natomiast tutaj jest tylko jedno zdanie w zasadzie argumentujące, więc jeżeli chodzi o termin Komisji Budżetu, to był też prawidłowo wprowadzony do sesji. Natomiast no, jeżeli Pani złoży ponownie wniosek, to myślę, że nie ma problemu, jeżeli to przewodniczący, żebyśmy ponownie rozpatrzyli. Proszę również dołączyć numer telefonu, to Panią poinformujemy o terminie. Nie miała Pani wątpliwości.
Dobrze. Zatem Panie Przewodniczący Rady Gminy, składam oficjalnie wniosek o skierowanie sprawy do ponownego rozpatrzenia przez Radę Gminy.
Czy ktoś z mieszkańców chciałby jeszcze coś zadać? Proszę bardzo.
Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Zadałem pytanie Panie Wójcie dokładnie 28 listopada na 15 sesji Rady Gminy. Pytanie dotyczyło farmy fotowoltaicznej i zwrotu podatku VAT od tego. Dostałem odpowiedź oczywiście, powiedziałem Państwu tutaj ogółowi, głównie mi chodziło, że to poszło w eter, że przeczytam to pismo. Nie chcę za bardzo czasu zajmować, ale czyściowo przynajmniej to, żeby było naświetlone. Zgodnie z zawartym porozumieniem pomiędzy gminą Ustronie Morską a spółką gminną Energia Ustronie Morskie do zapłaty pozostała ostatnia trzecia rata podatku od towarów i usług VAT w kwocie 447 967 zł. Termin płatności do 30.12.2020. Proszę mi poprawić, jeśli ja mam złą pamięć, bo na tej sesji właśnie była wtedy mowa i mieliśmy mieć podatek ten VAT zwrócony do końca roku 2019, z tego co ja pamiętam, może się mylę. Proszę jeszcze raz mnie poprawić. Jeśli nie, to proszę mi powiedzieć, na jakich zasadach ten porozumienie zostało zawarte. No bo rozumiem, że tutaj od tego nie będziemy mieli ani odsetek, ani nic i cały rok znowu nam uciekają pieniążki małe. To jest jedno moje pytanie i bym chciał to tak podzielić, żebyście mogli Państwo się jakoś do tego ustosunkować, a żeby to później się tak też nie rozbijało. Czy Pani skarbnik może, czy Pani wójt mogłaby na te pytania odpowiedzieć?
Czy Pani skarbnik chce teraz odpowiadać, czy na piśmie, bo niestety tak w tej chwili ustawa...
Może raczej na piśmie, dlatego że dokładnych kwot też nie pamiętam. Wiem, że jest aneks. Część była wpłacona w tamtym roku 750 tysięcy, czy to jest chyba 37 tysięcy jest przyjęte na ten rok. I bodajże do maja powinny wpłynąć do budżetu te pieniądze. Ale o dokładne kwoty, dokładne daty, to wtedy na piśmie się ustosunkuję i Panu odpowiem.
To się mi chodzi w ogóle, czy gminna energia... Zapłaci nam to są setkami, czy po prostu, jak to mówią, po kosztach idziemy. I rozumiem, że to jest nasza, ja też jestem za tą energią, za tą farmą, to jest to na moim terenie, tam na terenie mojego sołectwa. Jestem za to, żeby ona prosperowała, no ale skoro my wszyscy jako mieszkańcy płacimy jakieś tam za każde spóźnienie, jakieś pieniążki, rozumiem, że to jest porozumienie zawarte, no ale myślę, że te pieniążki też jakieś większe kwocie powinny wrócić do gminy tutaj na nasze centrum. Ale to już tak moja taka troszeczkę dygresja. Drodzy Państwo, na stronie gminnej, wystarczy wejść gmina o stronie morskie i też jest tam, są podjęte stowarzystwo, pieniążki przeznaczone pożytku publicznego, tam sport chyba, jeśli coś tam pamiętam, sport i kultura, czy fizyczna. I są przekazane pieniążki na Towarzystwo Przyjaciół Dzieci z Koszalina w kwocie 85 tysięcy. Ja rozumiem, że my szukamy tych pieniążków wszędzie. Jestem tutaj paru już sesjach, staram się być na każdej. Są podatki podwyższone tu, a tam, nie wiem jak rolny, powiem szczerze, mnie pyta każdy, też nie wiem, nie mam, czy będzie większy, czy mniejszy. Zawsze też było, sam się bije w pierś, bo zawsze było tam w grudniu, że obniżenie tej wartości kwintala żyta. W tym roku tego nie było, no ale mnie zastanowiło te 85 tysięcy. My jako gmina w jaki sposób z tych pieniążków korzystamy? No bo towarzystwo się znajduje w Koszalinie, kwota jest dość duża, no 85 tysięcy dla mnie to jest astronomiczna. Przyjrzałem, żeby było też ciekawiej, no powiedzmy na Sokół, na te inne nasze tutaj, no jest tam po 10 tysięcy, po 15 chyba. 100 tysięcy jest na Sokół, ile dobrze pamiętam, a to jest 85 tysięcy. I proszę mi powiedzieć, w jaki my sposób jako gmina, jako mieszkańcy z tych pieniążków danych tam skorzystamy, jeśli mogę prosić o odpowiedź.
Czy ktoś z Państwa udzieli odpowiedzi?
Panie sołtysie, pani Jola Waligura przedstawiła cały program wcześniej i pan nawet upominał się, że jest za mało, bo jest tylko 6 tysięcy na jedzenie. Czy pan to pamięta?
Tak, pani pamięta.
Tak, więc myślę, bardzo bym prosiła, więc bardzo, bardzo bym prosiła z takimi pytaniami. Może pan podejść do pani Waligury, ona się tym zajmuje i ona ma cały wykaz, co na co jest przeznaczone. Dlatego, no, gdybym wiedziała, poprosiłabym ją tu, ale myślę, że jeżeli pan nie ma wiedzy, nie zapamiętał, co wtedy ona przedstawiała i na co przeznaczała te pieniądze, co weszło te 85 tysięcy, to ona da panu cały wykaz, bo trudno jest pamiętać, żebym ja teraz miała w pamięci i powiedziała na co poszło. Utkwiło mi tylko te 6 tysięcy, które pan się oburzył, że tak mało na wyżywienie. Dziękuję.
Tak, pani wójt. To ja też pani odpowiem. To jest taka, że jest pani Jola może podejść. Myślę, że powtórzy to, co ja powiem. Zapytałem się poza forum, tutaj pani Jola gdzie daleko siedziała mnie. Zapytałem pani Jolu, na co te 6 tysięcy pójdzie? Cytuję. Na placuszki, które upieczemy dzieciom w ferie. Ja do pani Joli powiedziałem osobiście, nigdzie nie chodzę za bardzo, ale na te placuszki się załatwię za 6 tysięcy złotych na 2 tygodnie. Za 6 tysięcy placuszki przez 2 tygodnie za dzieci, to nie wiem, ile placuszków pani mój będzie. Ja nie jestem kucharzem, ale chyba musi być ich fura. To jest taka moja dygresja. Rozumiem, przyjąłem. Ze zrozumieniem chciałbym zaznaczyć. Powiem, drodzy Państwo, w tym roku też mam wewnętrzny wyrzut sumienia. Jeśli dożyję, będę zdrowy na sesję, na następny rok, myślę, że jeszcze będę jako sołtysem, jeśli będę jako sołtysem, przyjdę jako mieszkaniec, bo tam jeszcze jest pieniążka zmarnowana. Z tego tak zwanego A. Ale to już jest moja taka jedna dygresja. Drodzy Państwo, trzecia sprawa, jaką chciałbym poruszyć. Rozmawialiśmy wczoraj, bo to było spotkanie statystyczne. Wszyscy Państwo wiedzą, takie spotkanie z panią wójt. Bardzo mądra rzecz, bardzo to popieram. Poruszyłem tak wewnętrznie temat udzielenia pasa drogowego tu przy budowie na ulicy Polnej. Tam, gdzie pan buduje swój tam apartament, nie wiem, co to będzie. Wczoraj mnie skierowano po chodniku z osobowym autem. Nie ma problemu, przejechałem, dałem radę. Ale jestem może jaki jestem. No i dzisiaj pojechałem jeszcze raz tam. I zapraszam Państwa. Zajedźcie Państwo, może jak to mówią, nie wszyscy mówią, może są te skutki gada głupoty, ale przyjedźcie Państwo, zobaczycie, co tyle zrobiłem z chodnikiem od strony basenu. Konia rzędem temu, jeszcze mi tego nie nagłośnił, czy by to przeszło, czy by nie przeszło. Byśmy odebrali chodnik na pewno od strony inwestycji, na pewno byśmy nigdy nie odbierali chodnika od strony naszego Heliosa. Przyjedźcie Państwo, zobaczycie, jakie jest załamanie po tirach. Nie wiem, skąd ci ludzie później kostkę, żeby to jakoś nie no, żeby to było jednolita ta kostka, nie? Jest po prostu połamana. Ale dziękuję. Proszę o zwrócenie uwagi, to głosa mieszkańca z Kukinki, już nie z Ustronia, ale bo nie wiem, chyba ludzie tego co Ustronia też to widzą. To jest naprawdę dość poważna rzecz. Te chodniki, jakie są, takie są. Ja nie chodzę, jeżdżę autem, ale to jest po prostu widać, nie? Dziękuję. Proszę się uchylić na ten.
Pani wicewójt, tak? Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, chciałam się odnieść do zapytania pana sołtysa a propos tych 85 tysięcy. To były pieniądze, które wynikają z powierzenia działania na organizacji pozarządowej w ramach ogłoszonego konkursu na podstawie artykułu 13 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konkurs był ogłoszony, są to konkursy skierowane do organizacji pozarządowych. Konkurs był ogłoszony zgodnie z trybem przewidzianym w ustawie, czyli 21 dni był widoczny na naszej stronie internetowej w miejscach publicznie dostępnych. I głównym celem tego konkursu była ochrona zdrowia i pomoc społeczna wśród dzieci i młodzieży. I tutaj Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Koszalinie jako jedyne złożyło ofertę na konkurs. Oferta spełniła wszelkie wymagania formalne i zostało jej udzielone wsparcie. Dziękuję.
Pani wicewójt, żebyś nie przeciągać, jak to mówią, nie nachalnym być. Ale mnie zdziwiła, ja nie jestem przeciwko żadnemu towarzystwu. Czy nie przeciwko żadnym dzieciom. Ja chętnie sam pomogę, nie ma problemu najmniejszego. Tylko mnie zdziwiła ta kwota. Te 85 tysięcy, bo to są duże pieniążki, sądzę, na jedną, jak mówią, instytucję. Ja wiem, pamiętam ten, i jeszcze tu pani wójt mi też troszeczkę wypomniała. Ja pamiętam, na co idę i jakie pieniążki idą. Nie szczegółowo, ale tam no, są te pieniążki, proszę przyjrzyjcie Państwo też, bo ja to przejrzałem. Pani kierownik, osoby prowadzące to, jakie tam są kwoty, naprawdę są takie niemałe te kwoty, to 80 tysięcy naprawdę, ja nie mówię, żebyśmy w ogóle nie dali, ale no, może 40 tysięcy wystarczy. Tak jak nieraz pani wójt mówi, w moim przypadku, dłużcie. Albo się postarajcie z innego źródła. No te 85 tysięcy myślę, że są duże pieniążki, a powiem Państwu szczerze, że nie śledzę tego aż tak dokładnie, po prostu brakło czasu. Ale myślę, że takich kruczków byśmy więcej znaleźli. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę Pani Kierownik.
Szanowni Państwo, zajęcie pasa drogowego na ulicy Polnej odbywa się przez kilka dni, przez ponad tydzień. Taki został złożony wniosek. Po zakończeniu tego terminu dokonujemy odbioru pasa drogowego i na pewno zwrócimy uwagę też na drugą stronę, o której pan sołtys mówi. Dziękujemy za tę uwagę.
Panie wicewójt, proszę.
Jeszcze w odniesieniu do pana Krzysztofa, to są działania i do państwa, działania zaplanowane na cały rok działalności tej świetlicy. To są wynagrodzenia wychowawców w świetlicy, to są zajęcia dodatkowe, zakupy pomocy dydaktycznej, wyjazdy dla tych dzieci. Więc to jest ciąg działań zaplanowany w ramach tego ogłoszonego konkursu.
Ja właśnie w sprawie uzupełnienia wypowiedzi pani wicewójt, ale pani wicewójt właśnie teraz dokładnie wytłumaczyła, na co pieniądze idą. Chciałem tylko jeszcze zaznaczyć i dodać, że ustawowo jesteśmy zobligowani do utrzymania świetlicy środowiskowej. Dziękuję. Bardzo proszę, panią Wograj Górecka.
Ja mam tylko jedno pytanie odnośnie tego zajęcia pasa drogowego na Polnej. Czy w tym piśmie, które upoważnia do zajęcia tego pasa, jest wskazana długość odcinka, który może inwestor zajmować?
Tak jest wskazana długość tego odcinka.
I jaka to jest długość?
Pani Olgo, nie pamiętam. Jest zamierzona decyzja na zajęcie pasa drogowego. W czasie przerwy możemy podejść na stanowisko pracy i to zweryfikować.
Dobrze, bardzo dziękuję.
Bardzo proszę, pani Hanna, co pan?
Chciałabym złożyć wniosek formalny o poszerzenie posiedzenia sesji o debatę na temat drzewostanu w Ustroniu Morskim. Drogą głosowania oczywiście.
Bardzo proszę o wprowadzenie takiego wniosku, zapis. Proszę podać, w jakim punkcie pani sobie życzy tę debatę.
W jakimkolwiek, ale żeby dyskusja ta się odbyła i żebym mogła powiedzieć kilka słów, dołączyć się na ten temat. W tym temacie. O poszerzenie posiedzenia sesji, o debatę na temat drzewostanu w Ustroniu Morskim.
Proponuję po protokole komisji rewizyjnej, tak? W tym miejscu? Może być?
Dziękuję bardzo.
Bardzo proszę, w takim miejscu tą propozycję. Ale... Tak, tak, to jest wniosek formalny. Rozumiem o zmianę porządku sesji przez wprowadzenie takiego punktu. Proszę.
Ja mam dalej idący wniosek, żeby to się odbyło natychmiast, bo są tu ludzie na sali, którzy są zainteresowani tym tematem. Także wnoszę o to, żeby o to, co wnosiła pani radna Caban, odbyło się teraz. Dziękuję.
Czy rozumiem po wyczerpaniu punktu głos mieszkańców, tak?
Dokładnie tak, jak pan mówi.
Bardzo proszę umieścić w takim miejscu. Propozycje. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać zdanie w sprawie wniosku?
No musi zakończyć to.
W sprawie wniosku chce pan zabrać głos? Nie, na razie głosujemy w sprawie wniosku. Nie widzę. Przystępujemy w takim razie do głosowania. Kto z państwa jest za wnioskiem? Proszę o podniesienie karty, wyszenie przycisku za. Kto z państwa się wstrzymał? Kto jest przeciw? Większością głosów porządek zostaje zmieniony. Kontynuujemy głos mieszkańców. Proszę bardzo.
Drodzy państwo, zobaczyłem się o wszystkie tygodnie o siebie oczywiście. I dlatego jest moja też jedna kolejna prośba. Chodzi mi o przebudowę ulicy Ku Słońcu. Drodzy państwo, zmiany do wydatkach inwestycyjnych budżetu gminy na tam 2020 i tu jest zniesione 1 150 000. Choć zawsze mi twierdzono, mówiono, że jest 1 250 000 na 2020 na tą inwestycję. Zdjęte jest 165 tysięcy i zostało tam 885 tysięcy. Prosiłbym panią skarbnik o ustosunkowanie się, dlaczego te pieniążki zostały zdjęte i na to. Ja rozumiem, że w trakcie inwestycji będą to inne pieniążki, ale no, sam ten fakt zdjęcia, skoro już były przyznane te pieniążki na ten budżet 2020, teraz widzę, że to są te pieniążki zdjęte, częściowo przynajmniej. No, to kwota niespełniona zapewne, ale jest.
Bardzo proszę, pan kierownik.
Szanowni państwo, mamy teraz takie informacje, których też nie mieliśmy wcześniej, że nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji tegorocznych, którym będziemy się chcieli ubiegać o te środki, będzie dopiero pod koniec sierpnia. Kiedy nabór jest pod koniec sierpnia, w zasadzie jest mało prawdopodobne, żebyśmy mogli tak szybko dostać wyniki tego naboru, żeby jeszcze w tym roku zacząć roboty, a jeśli nawet zacząć w tym roku, to naprawdę niewielka kwota byłaby wydatkowana. Stąd ta kwota została zmniejszona, bowiem nie będzie ona w tym roku potrzebna. Ta kwota będzie potrzebna w kolejnych latach. Będziemy przystępować do opracowania projektu budowlanego. Jesteśmy po przetargu. W wyniku opracowania tego projektu dostaniemy kosztorys inwestorski, który wskaże nam, jakie kwoty należy zabezpieczyć i te kwoty zabezpieczymy na najbliższe 2 lata na podstawie tego kosztorysu, a nie na podstawie tego, jaka wydaje nam się, że to będzie kwota. Dziękuję.
Jeśli można, panie przewodniczący, jeszcze stosownie 2 słowa, żeby się nie tego. Ja mam pytanie do pani wójt. Czy ja jako mieszkaniec i sołtys miejscowości Kukinka po przyjściu do urzędu gminy w Ustroniu Morskim będę miał prawo nagrywania rozmów? Bo drodzy państwo, co chwila ja słyszę coś innego. Albo ja, no nie wiem, bo rozmawialiśmy, rozmawiałem z panią, wszędzie weter i szło, to zaczynamy 2.19, no. Jest pocisk, ja wszystko rozumiem. Jest 2.20. Mówiłem pani wójt jeszcze wczoraj na naszym spotkaniu. Nie będzie. I pani wicewójt mówiłem, nie będzie tej drogi. Nie zacznijcie państwo 2.20. Zobaczcie, minęło ileż? No 24 godziny, drodzy państwo. 24 godziny. Dlatego też moje pytanie. Czy będę mógł nagrywać rozmowy, które przeprowadzam z państwem?
Nie, pan mecenas się wypowie w sprawie.
Znaczy ja uważam, że to wymaga jakiejś tam głębszej analizy prawnej, więc tak od ręki nie będziemy może odpowiadać. Przygotujemy opinię, sprawdzimy, jak to wygląda.
Poprosiłbym.
I tyle.
Poprosiłbym, drodzy państwo, bo ja ludzi wprowadzam w błąd. Ja sam też myślę, że jestem w jakimś sensie w błąd wprowadzany, bo po prostu są takie, to są obiecanki dla mnie. Ja szczerze powiem państwu, jestem zmęczony tym, bo co chwila jest co innego. No, w ciągu się 24 godziny raczej prawie zmienia o 3/4. No to trudno. No. Ja byłem pewny, że rozmawiam naprawdę sensownie. Bardzo poważnie państwa traktuję, a widzę, że państwo nie zawsze mnie normalnie traktujecie. No bo to nie jest moja prywatna droga. To nie jest dla mnie ta droga. Wczoraj przekazywałem państwu, mam telefon, mogę państwu pokazać, jakie jest zalewisko na wysokości. No pana tam już nie będę, bo to jest ten RODO nasze, no albo żyje dla siebie bata pana Pogorzelca. Naprawdę, jedźcie państwo tam, byle jak się deszczu, ja wczoraj, no, mogę wam to udostępnić, zobaczycie. Konia rzędem temu, ja nie wiem, czy, dlaczego ci ludzie do państwa tu nie przychodzą, bo ja nie wiem, czy oni wszyscy mają samochody i jeżdżą samochodami, bo tam nie ma możliwości dojść do pracy. My wszyscy pracujemy albo w Ustroniu, albo w Kołobrzegu i nie wiem czym te ludzie, no. Dla mnie to jest niepojęte, bo tam jest tej wody 30 centymetrów, drodzy państwo. To nie jest jakaś tam kałuczka, że se przejdę ją bokiem. Nie mam możliwości. Z jednej strony jest posiadłość pana, z drugiej strony jest, żeby jeszcze było ciekawiej, no to jest oczywiście przysłupi, na którym jest zdjęty prąd, naprawdę dość duży. Nie wiem, czy to jest tak zaizolowane, czy nikomu się nie stało, nadajmy, że się nie stanie. Ale tam nie ma innej możliwości przejścia. I teraz tak, ociągamy tą drogę z roku na rok. Mieliśmy suszę, było cały czas. Na troszeczkę popadło deszcz, tyle co ksiądz, przylód widłem i już są kałuże, są zalewiska. Ja rozumiem wszystko, że nie ma się tego odprowadzić, nie ma tego. Ale drodzy państwo, weźmy się za to. Naprawdę proszę was, weźcie się za to, bo przecież to jest już, no to się ciągnie tyle lat, że normalnie do znudzenia. I dlatego jest to moja prośba o możliwość nagrywania. Prosimy to sprawdzić, podać mi odpowiedź. Ja po prostu będę nagrywał rozmowy z państwem, wtedy ewentualnie na sesji otworzę, puszczę, żeby nie było wątpliwości, że może ja się mylę. Ale myślę, że nie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nasze rozmowy są nagrywane i transmitowane nawet na żywo w tej chwili. Czy ktoś z państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Dziękuję. Zamykam głos mieszkańców. Przystępujemy do punktu debata na temat drzewostanu w Ustroniu Morskim. Bardzo proszę, pani Hanna Caban.
Wracając do tematu drzewa wyciętego na ulicy Bolesława Chrobrego. Oczywiście starosta wydał zgodę na wycinkę, ale ktoś musiał o tą wycinkę, o tą zgodę prosić. Po pierwsze. Po drugie, 22 lutego 2019 roku napisałam interpelację dotyczącą zieleni drzew, gdzie w odpowiedzi 7 marca, w odpowiedzi na interpelację uzyskałam w punkcie 5 takie informacje. Aktualnie nie jest tworzona pełna ewidencja terenów zielonych leżących na terenach naszej gminy. To powinno ulec zmianie. W punkcie 9 jest napisane,
bo cały czas jest mowa, że nie było planowania wycinki ulicy kolejowej, że to jest jeszcze falstart. Nie zgadzam się z tym. Proszę odczytać punkt 9 interpelacji z marca 2019 roku. Też tam jest wspomniane, że dobrze by było wyciąć, ponieważ ze względów bezpieczeństwa. Ale są dwa bardzo ważne zdania. Jedno. Wielu specjalistów zwraca uwagę na fakt, iż liczne szpalery drzew przydrożnych mają wysoką wartość przyrodniczą. Nie zgadzam się z tym, że lipa, jak to niektórzy mówią, ma konotacje negatywne. Już raz powiedziałam, etymologia słowa, że coś jest lipnego, pochodzi z czasów, kiedy lipę wykorzystywano. Drewno było jako budulec do wytwarzania też rzeczy użytkowych. I w porównaniu z dębem to było drzewo po prostu miękkie. Następne zdanie, które jest bardzo dla mnie ważne, w odpowiedzi na interpelację, że zanieczyszczenia emitowane w pasie drogowym w istotnym stopniu szkodzą zieleni przydrożnej, w tym działają na nią mutagennie. No tak, to najlepiej, żeby nie działały mutagennie, wyciąć te drzewa i żeby działały na ludzi zanieczyszczenia, które będą lecieć od samochodu. Następna rzecz. Wiedziałam, że Mielno czy Rewal bardzo dba o zazielenienie. Nie widziałam, że to są takie kwoty. Zobaczcie Państwo, już to mówiłam na komisji wspólnej, tu się akurat powtórzę. Wjeżdżamy do Dźwierzyna, jest piękny, zielony teren. Ostatnio przeglądałam stronę miejscowości Puszczykowo-Puszczykówka. To jest w województwie Wielkopolska, gdzie nieruchomości, które sprzedają, jeżeli jest teren zadrzewiony, nieruchomości te bardzo zyskują. Zaznaczone są uwagi, że nieruchomość jest na terenie, gdzie jest stary drzewostan. Dziwię się, że tyle ludzi nie widzi tych pięknych walorów, ale jestem bardzo optymistycznie nastawiona, ponieważ młodzi ludzie, no, nie chcę też mówić, że wszyscy starsi ludzie nie widzą tych walorów, ale jest jedna bardzo duża grupa ludzi, która chce zakrzewienia tej zieleni po stronie morskiej. I moje pytanie następne. Kto wystąpił o zgodę, czy wydano decyzję, zgodę na wycinkę kolejnego drzewa na ulicy Bolesława Chrobrego 25? Jest to prawie na wysokości ulicy Spacerowej. I proszę to pytanie moje zapisać do protokołu. Kto wystąpił o zgodę, czy wydano decyzję, zgodę na wycinkę drzewa na ulicy Bolesława Chrobrego 25? Bo odpowiedzi od różnych osób są różne, więc chciałabym się upewnić. Dziękuję.
Pani wójt, jakieś zdanie w tej sprawie? Czy pani inspektor, czy w ogóle taki wniosek wpłynął o wycinkę takiego drzewa?
Pani inspektor nie.
Proszę.
Dzień dobry.
Proszę powtórzyć, o które drzewo chodzi? Jaką wycinkę?
Drzewo na ulicy Bolesława Chrobrego 25. Jest to na wysokości ulicy Spacerowej. Był to kiedyś tam bar, teraz w tym roku mieściła się tam cukiernia.
Drzewo czy jedno, czy dwie sztuki?
No jak pani coś wie więcej na ten temat...
Po prostu chcę zweryfikować, chcę się upewnić.
No to albo jedna, albo dwie. Proszę.
Tak, był złożony wniosek. To był wniosek ustny o usunięcie dwóch sztuk świerków z powodu, że kostka polbrukowa po prostu była wypiętrzona przez system korzeniowy. Byliśmy tam sprawdzić, najpierw pracownicy GOSIR-u podjechali i rzeczywiście no, na naszych oczach również, jak starostwo przyjechało, bo taki wniosek rzeczywiście był złożony do starostwa. Powyciągaliśmy kostki polbrukowe na dosyć szerokim obszarze. No i przy wyciągnięciu kostek rzeczywiście ten system korzeniowy w zasadzie w oczach nam się do góry podniósł. Na naszych oczach, również na oczach pań ze starostwa, dwie panie inspektor były z Wydziału Ochrony Środowiska, wiele czasowiczów, osób spacerujących wręcz się przewracali o te kostki. Decyzja była taka, że była pozytywnie. Dostaliśmy zgodę na wycinkę tych dwóch świerków, aczkolwiek tych świerków nie wytniemy, dlatego że postanowiliśmy w inny po prostu sposób sobie z tym tematem poradzić, czyli to, co było można, kostkę poprzekładaliśmy, część systemu korzeniowego niestety musieliśmy skrócić, zredukować, ale w taki sposób, żeby nie zaszkodzić drzewom. Kostka, jak widać, jest i jest równa. Drzewa stoją. Jeżeli sytuacja się powtórzy, a na pewno się powtórzy, że kostka będzie dalej wypiętrzona przez korzenie, będziemy dokładnie robić to samo, czyli będziemy po prostu przekładać, tak, żeby te okazy drzew zachować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę, pani Hanna.
Może ja się na tym nie znam, ale proponuję, są takie wokół drzew, kładzie się rozety, kostek się nie kładzie, ponieważ drzewo rośnie i wypiętrza. Po pierwsze, cieszę się na taką odpowiedź. Godzinę przed sesją zadałam pani to samo pytanie, powiedziała pani, że nic pani na ten temat nie wie.
A już tłumaczę, o co chodzi. Dlatego na początku chciałam zweryfikować, o które drzewa chodzi, bo pani zapytała się mnie, czy pan Strzemin, przepraszam, może nazwisk nie powinnam używać, czy pan ten złożył do nas wniosek. Odpowiedziałam, że żaden wniosek tego pana nie wpłynął. Nie wiedziałam po prostu, o co chodzi, tak? Czy chodzi o tereny gminne, czy chodzi o tereny pana Strzemińskiego.
Rozumiem, to są takie gry słowne teraz.
No, spotkaliśmy się w drzwiach, więc ja w zasadzie nie mogłam... Tak, spotkałyśmy się w drzwiach, więc ja wychodziłam, pani radna wchodziła, więc zamieniliśmy dosłownie dwa słowa. Dostałam to pytanie, odpowiedziałam na nie.
Ja bym bardzo prosiła, żeby pani jednak wypowiedziała się w sprawie tego dębu, pokazała, czy przygotowała pani zdjęcia, gdzie ten grzyb wyrastał, żeby rzeczywiście inni też widzieli, jak było, a nie jednostronnie, że został on wycięty bezpodstawnie.
Chwileczkę będę wzięła głos tutaj. Tak, proszę kontynuować.
Sprawa dawna. No tak. Szanowni Państwo, ja rozumiem każdego bolączki na temat tego dębu. Chciałam od siebie też dodać, że temat jest tam znany od lat. Wracając jeszcze do wypowiedzi pani Katarzyny i pani Ewy Bielec, chciałam zwrócić uwagę na jedną rzecz. Nigdy nikt mi nie sugerował, ani z mieszkańców, ani z osób przyjezdnych, czy też osób, którzy prowadzą w okolicach działalność gospodarczą, żeby drzewo wyciąć. To były zgłoszenia, że coś z tym drzewem jest nie tak. Temat pojawiał się od lat. Na jedną z takich interwencji, na którą pojechałam tam wraz z pracownikiem GOSiR-u, no rzeczywiście potwierdziło się, że grzyb, bardzo groźny grzyb. To jest naprawdę ogromnie chorobotwórczy grzyb, który jesteśmy w stanie zobaczyć dopiero wtedy, kiedy drzewa się nie da uratować. Przez lata on tkwi, najpierw w twardzieli, potem w bieli i kiedy już zainfekuje całą siłę drzewa, która trzyma, dopiero my możemy dostrzec to na zewnątrz. Gdybyśmy mogli wcześniej, mieliśmy taką świadomość, że coś z tym drzewem jest, może i dałoby radę uratować tego drzewa, ale w momencie, kiedy zauważyliśmy już taki wysięg, to niestety, to drzewo od lat umierało na naszych oczach, a to, co my widzieliśmy, jakieś posusze, które były regularnie korygowane, te drzewo, były cięcia techniczne prowadzone, cięcia bezpieczeństwa, bo nikt nie spodziewał się, że w środku się dzieje po prostu taki dramat. To jest jedna sprawa. Druga sprawa odnośnie zabiegów, które próbowaliśmy, które wykonywaliśmy, aby temu drzewu pomóc zachować. Były to opryski wiele razy. Oprócz oprysków było to również smarowanie różnymi naprawdę maściami, substancjami, żeby zabliźnić rany, żeby szybko przyrosty następowały w miejscach technicznych, cięć technicznych. Nawet były to zalewanie wnętrza pnia betonem, żeby po prostu wzmocnić. Tak więc były zabiegi. To nie jest tak, że to była jakaś decyzja pochopna. Nagle kilku urzędasów stwierdziło, że coś z tym drzewem jest nie tak, że trzeba zrobić. Pani Hanna się pytała, od kogo wyszedł w ogóle taki wniosek. No, ja jestem inspektorem od ochrony środowiska. Są też pracownicy z GOSIR-u, którzy fizycznie zajmują się dokonywaniem cięć, bezpieczeństwa sanitarnych, pielęgnacją, nasadzeniami, pilnowaniem, żeby kompensacyjne nasadzenia się przyjmowały. Przy jednej z takich oględzin terenowych doszliśmy do wniosku, że my jako gmina, jako urzędnicy nie dysponujemy żadnym sprzętem, którym moglibyśmy się posłużyć, żeby sprawdzić, co tam jest w tym drzewie. Więc z wnioskiem wystosowaliśmy pismo do Starostwa Powiatowego, do Wydziału Ochrony Środowiska, który przyjechał na nasz wniosek. Dysponowali sprzętem, między innymi sondą arborystyczną, młotkiem diagnostycznym. Drzewo było ostkane z każdej strony. Sonda arborystyczna była wbita naprawdę bardzo, bardzo głęboko w system korzeniowy, który stwierdził jednoznacznie zgniliznę drzewa. Twardziel była już zainfekowana żółciakiem siarkowym. Drzewa się nie dało uratować. Nie dało i nikt nie był w stanie wziąć na siebie odpowiedzialności, żeby no, po prostu nie ruszyć tego postępowania dalej, czyli nie przesłać tego wniosku do uzgodnień do kolejnych dwóch organów, czyli to już byłyby cztery organy. No, my odpowiadamy karnie, tak więc proszę Państwa, jeżeli ja jestem przekonana 100%, że drzewo umiera na naszych oczach i stwarza zagrożenie, stanowisko zajęło Starostwo Powiatowe, dlatego też nie zlecaliśmy dodatkowej ekspertyzy dendrologicznej. Proszę pamiętać, że ekspertyza dendrologiczna nie jest obligatoryjna, tak? Więc zlecamy taką ekspertyzę tylko w momencie, kiedy mamy wątpliwości. Mamy wątpliwości, że być może coś da radę, tak? Wtedy możemy sporządzić, nie wiem, USG drzewa, tomograf komputerowy też może sprawdzić, w jakim stanie są wewnętrzne warstwy, czy też system korzeniowy, jeżeli mamy wątpliwości. My tych wątpliwości nie mieliśmy. Starostwo powiatowe wątpliwości nie miało, więc wysłało projekt decyzji do uzgodnienia między innymi do Urzędu Morskiego, który również oględziny drzewa przeprowadził. Wątpliwości Urząd Morskich nie miał, a mógł też na tym etapie zawnioskować o przeprowadzenie dodatkowych badań, zwłaszcza, że te drzewo było typowane jako pomnik przyrody. Następnie kolejny projekt decyzji został skierowany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który jako wydział, jako organ ochrony środowiska również przyjechał, dokonywał oględzin tego drzewa i również nie miał żadnych wątpliwości co do stanu zdrowotnego. Proszę pamiętać, że wszystko to, co my nie widzimy, a co zaburzyło w ogóle rokowania tego drzewa, działo się wewnątrz, tak? W twardzieli. Żółciak siarkowy ma też to do siebie, że on powoduje brunatnienie, zgniliznę, taką brunatną drzewa, co możemy również zobaczyć na własne oczy na pozostałym karbie, który został i jeszcze po prostu nie został pień wykarczowany. Robimy wszystko, żeby na dniach to się stało, bo mamy w planach już, jak tylko warunki pozwolą, dokonać tam nasadzenia drzewa, dębu również, szypułkowego, O, to, tam co prawda są warunki podane techniczne, bo my będziemy musieli tutaj też wymienić całą w zasadzie, cały grunt, żeby pozbyć się tego grzyba, żeby nie zainfekować kolejnej sadzonki. Są minimalne też podane obwody. Proszę się nie sugerować tymi minimalnymi, to są tylko minimalne. My zrobimy wszystko, żeby drzewo, które będzie posadzone, było już, miało już porządnie rozwiniętą koronę, żeby było no, naprawdę takich solidnych rozmiarów. No i było dla nas też symbolem kolejnym, tak? Więc.
Dziękuję bardzo. Proszę pan Mirosław Dziewiatowicz.
Wycinką dębu szybułkowego, który rósł na ulicy, przy ulicy Wrocława Chrobrego, na rogu ulicy Bałtyckiej, również żywo się interesowałem. Z tego co wiem, decyzja zapadła w starostwie. Starostwo wysłało kompetentną osobę o odpowiednim umocowaniu prawnym, jednocześnie z wiedzą dendrologiczną. Z tego, co mi przekazano, ekspertyza trwała kilka godzin. No i decyzja zapadła taka, jaka zapadła. Natomiast prosiłbym Państwa, myślę tutaj o urzędzie, żeby tę decyzję upublicznić, żeby była do powszechnej wiadomości, żeby znalazła się na gminnej witrynie, żebyśmy wszyscy posiadający wiedzę albo taką ogólną, albo osoby, które są ekspertami w dziedzinie dendrologicznej, mogły się zapoznać i zweryfikować ze swoją wiedzą tą decyzję dendrologiczną. To jest jedna kwestia. Druga kwestia również prośba do Państwa z urzędu, żeby jednoznacznie stwierdzić, że nie planowaliście Państwo zmiany organizacji ruchu na rogu ulicy Bałtyckiej oraz Chrobrego. Oraz, że żaden podmiot gospodarczy zewnętrzny nie lobował za tym, żeby to drzewo wyciąć. Myślę, że to są bardzo istotne słowa, które padną, myślę, że na dzisiejszej sesji, a jednocześnie w jaki sposób jednoznacznie określą kierunek działania, że nikt nie lobbował, jeżeli chodzi o podmiot zewnętrzny, za wycinką tego drzewa. Druga jeszcze może sprawa, aczkolwiek pani Kinga już się poruszyła, to jest nowe nasadzenie w miejscu usuniętego dębu. No bardzo istotne byłoby, uważam, że przyspieszenie prac związanych z frezowaniem pozostałości po drzewie, z usunięciem resztek systemu korzeniowego, a jednocześnie z odkażeniem ziemi, żeby można było nowe nasadzenie zaprowadzić. Jednocześnie pokazałoby to właściwy kierunek działania urzędu, a jednocześnie zadałoby kłam również osobom, które twierdzą, że wycinka nastąpiła po to, żeby tam nic już tak nie powstało związanego właśnie z jakąkolwiek roślinnością, ponieważ miejsce jest potrzebne, wydaje się absurdalne tłumaczenie, ale do manewrowania autobusu. Także prosiłbym właśnie o jednoznaczne określenie tej kwestii.
Proszę panie wójcie.
Nie było nigdy takiego zamiaru, że ma być organizacja ruchu tam zmieniona. Zresztą nie nam tutaj decydować, bo o tym decydują no, fachowcy, którzy no, mają tą wiedzę, gdzie jakie auto może wjechać. Wycinając z tego dęba, braliśmy pod uwagę przede wszystkim bezpieczeństwo. O nasadzeniu nowego mówiliśmy od razu, że będzie tam nasadzony ten dąb jakiś nowy, czy może jakieś inne drzewo, ale według zaleceń odgórnych musimy posadzić dęba. Musimy zrobić wszystko, żeby wyfrezować to. Niestety my nie mamy na to sprzętu i musimy korzystać z firm zewnętrznych. Jest określony termin, miało być wycięte jeszcze w styczniu. Na początku lutego jest przesunięty termin i będzie wycięte. Rozmawiałam z panem dyrektorem, że dostał takie zapewnienia, że na pewno na początku lutego to zrobią. Jeszcze jest duży problem z tym, że nie możemy od razu wsadzić. Musimy mimo wszystko lepiej odczekać, nie wiem, miesiąc, dwa, żeby to się odkaziło, niż bezpośrednio wsadzać i zakazić następne drzewo. I na pewno będzie drzewo i nikt od tego się nie wyłamuje i nigdy nie było takiej mowy, że tam nie będzie posadzone drzewo. Natomiast inne takie jakieś spekulacje o jakichś tam ośrodkach, że ktoś dopłacił, ktoś
ktoś zapłacił, są naprawdę wyssane z palca. Nigdy takich rzeczy nie było. Idziemy zgodnie z literą prawa i bezpieczeństwem dla mieszkańców. Dziękuję.
Proszę pani Hanna, co pan?
Ja tylko chciałabym powiedzieć, że patrząc na oczywiście przeszłość i myśląc o przyszłości, była już taka ekipa, która wykarczowała ulicę Kościuszki i Wojska Polskiego. Później była inna ekipa rządząca, która wycięła większość drzew na ulicy Wiejskiej. Chciałabym i bardzo marzyłabym sobie, żeby być w takim gronie, które przejdzie do historii, właśnie, że będzie tych nasadzeń bardzo dużo i że nie będziemy wycinać. Tylko powiem, że w jednej z interpelacji, kiedy pisałam o drzewach na ulicy Wiejskiej, wyciętych, dostałam odpowiedź, że już tych drzew nie będzie, wszystkie co są, zostaną pozostawione. Wracając wieczorem do domu, zobaczyłam, to już drzewo zostało wywożone, chyba dlatego, żeby caban spała spokojnie, a tu pek chciał, że jechałam. Kolejne drzewo zostało wycięte. Nie wiem, czy było chore, czy nie. W każdym bądź razie, podsumowując, chciałabym być w gronie osób, które przyczynią się do upiększenia wizerunku naszej miejscowości, do nasadzeń. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Proszę, pan radny Marek Leciecho.
Szanowni Państwo, jak słucham tutaj wypowiedzi Państwa, to żartobliwie przedstawiając, to można powiedzieć, że o wycince drzew zgłoszenia składa pan Stanisław Bezdomny z Warszawy, po czym umiera, nie? To jest naprawdę żartobliwie, bo jak słucham, to ciągle nie wiecie, kto wam zgłasza to. A tak na serio, to jak dopuściliście Państwo do tego, że na Chrobrego 25 po czasie dopiero stwierdziliście, że korzenie wyrzucają jak gdyby w górę kostkę polbrukową. Przecież to się nie dzieje przez jeden, dwa dni, tylko latami. Przez lata nie widzieliście tego? Teraz dopiero się przejęliście? Poza tym, jeżeli podjęliście wstępne decyzje o wycince, to ja bym trwał w tym wszystkim, a teraz to strach was opętał, że ludzie akurat zaczynają mówić, że nie są zgodni, czyli takie decyzje podejmujecie jak gdyby nie patrząc na to, co się dzieje. Jeszcze jedno, odnośnie tego dębu, który został wycięty. Nasuwa mi się jedno pytanie. Kto te zabiegi pielęgnacyjne prowadził? Czy macie Państwo faktury na przykład na zakup jakichś środków? Czy to są ludzie przeszkoleni w tej dziedzinie? Czy to firmy zewnętrzne robiły? Czy własnym symptomem? Może się uda, może nie. Dziękuję.
Proszę bardzo, jest Pani w stanie odpowiedzieć?
Jeżeli chodzi o zabiegi pielęgnacyjne, to całą taką procedurą polegającą na cięciach pielęgnacyjnych, cięciach technicznych, cięciach sanitarnych, dbałością o istniejące zadrzewienie, które jest nowo posadzone, prowadzi Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji.
No tak, ale proszę mi powiedzieć, czy to są ludzie przeszkoleni i czy... Dobrze, to inaczej zadam Pani pytanie. Czy te przycięcia, które ci pracownicy robią, pani się w pełni zgadza z tym, co wykonują i w jaki sposób wykonują? Czy pani na przykład robi później jakąś oględziny tych drzew? Sprawdza pani, czy to zostało wykonane w sposób prawidłowy? Kto to w ogóle sprawdza?
Kilka razy miałam szansę uczestniczyć przy cięciach technicznych drzew. Było to głównie w momencie, kiedy wskazywałam, o które drzewo chodzi, które należy, które wymaga przeprowadzenia cięć technicznych. Nie miałam zastrzeżeń co do prowadzonych cięć, prowadzonych działań. Wykonują to pilarze posiadający stosowne kompetencje. Więc Nie ma potrzeby po prostu na dzień dzisiejszy, żeby zlecać prowadzenie cięć pielęgnacyjnych firmom zewnętrznym. Ale nadzór nad pracownikami GOSiR-u prowadzi kierownik oczywiście.
Bardzo proszę, pan Marek Leciecho, ocen.
No nie, ja zadałem Państwu naprawdę jedno jedyne pytanie. Czy czujecie się na tyle odpowiedzialny i czy macie na dzień dzisiejszy taką wiedzę, że możecie takie przycinki techniczne dokonywać? Naprawdę, bo ja powiem szczerze, ja też mam piłę, mogę iść obciąć, ale ja nie czuję się na siłach i nie jestem specjalistą w dziedzinie cięć technicznych. Dziękuję.
Cięcia techniczne w taki sposób prowadzone są od lat. One nie są prowadzone od wczoraj ani od roku. Są prowadzone od lat. 10-15. Do tej pory cięcia sanitarne, bezpieczeństwa wykonywane przez pracowników GOSiR nie doprowadziły ani do uszczerbku na drzewach polegającym na uszkodzeniu bądź zniszczeniu drzew.
Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa chciałby głos zabrać jeszcze?
Pan Marek Ciechan. Ostatnie pytanie. Proszę mi powiedzieć, bo przeraziła mnie liczba, którą tu podała pani Ewa Bielec o 170 wyciętych drzewach w miesiącu styczeń. Proszę powiedzieć, czy to były wnioski od osób fizycznych, czy to było na działkach gminnych, czy gmina sama jak gdyby wystąpiła z taką inicjatywą i ile takich wycięć zrobiliście w roku ubiegłym? I jaka to jest liczba, jeżeli chodzi o osoby fizyczne, a o gminę Ustronie?
Czy jest pani w stanie odpowiedzieć, czy przerwę zrobimy? Tak? Tak? Zarządzam ci się.
Jeszcze, to ja zasugeruję jeszcze jedno pytanie, jeżeli pani by mogła. I prosiłbym jeszcze bardzo, żeby pani powiedziała nam, ile wycinek drzew jest spowodowanych sprzedażą działek?
Rozumie pani, czy nie?
O to mi chodzi właśnie. Ile wycięliście drzew na działkach, które przygotowaliście do sprzedaży? Dziękuję.
Może jeszcze pani odpowie, to dopiero przejdę.
Tak, no proszę bardzo.
Wracając do pierwszego pytania odnośnie tej liczby 160-170 sztuk. Szanowni Państwo, proszę pamiętać, że zmieniła się ustawa o ochronie przyrody. Teraz wiele drzew rosnących na działkach stanowiących własność osób fizycznych i na działkach, które nie są związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, tak naprawdę nie wymagają te osoby, te podmioty otrzymania od organu decyzji zezwalającej na usunięcie. Oni po prostu zgłaszają do nas taki zamiar usunięcia. To są osoby, które mogą zawnioskować o usunięcie 3 sztuk, ale też mogą zawnioskować o usunięcie 40 sztuk. My wówczas mamy 3 tygodnie, czyli 21 dni na przeprowadzenie oględzin w terenie. Kiedy tam się zjawimy, badamy, czy wniosek, zgłoszenie jest zgodne ze stanem faktycznym. I sprzeciw możemy wnieść tylko wtedy, kiedy drzewo jest w formach ochrony przyrody, na przykład jest gdzieś na stanowiskach archeologicznych, czy gdzieś na przykład w strefie B ochrony konserwatorskiej, a nie w strefie K. To też podkreślę, takiej strefy K w Ustroniu nie ma. Tylko wtedy możemy wnieść sprzeciw. Możemy również wnieść sprzeciw, kiedy okaże się, że osoba nie jest osobą fizyczną, ale jest osobą, która posiada, no na przykład, jest to po prostu spółka, tak? Możemy wnieść sprzeciw również wtedy, kiedy okaże się, że na tym terenie jest prowadzona działalność gospodarcza. Wtedy wnosimy sprzeciw decyzją i nakazujemy takiej osobie, jeżeli jest dalej zainteresowana wycinką drzew, musi złożyć wniosek. Tak więc wiele, naprawdę dziesiątki drzew, które wycinacie, przepraszam, że mówię tak osobowo, ale które mieszkańcy wycinają, to są drzewa, na które wójt nie wydaje zgody. Jeżeli chodzi, bo to po prostu jest na zgłoszenie, a my też mamy w granicach prawa, mamy też ograniczone możliwości, tak jak wspomniałam wcześniej. Natomiast w przypadku, kiedy na przykład osoba jest osobą fizyczną, podmiot, tak, wnioskujący o wycinkę drzew jest osobą fizyczną i prowadzi działalność gospodarczą, to jest zobowiązany do złożenia wniosku. Każdy wniosek jest naprawdę szczegółowo analizowany. Wręcz czasami, proszę mi wierzyć, między mną a osobą, na przykład inwestorem, dochodzi czasami naprawdę do dość takiej wymiany zdań, ja staram się jak najwięcej drzew zachować. Oczywiście inwestor stara mi się przedłożyć wszelką możliwą dokumentację, w tym nawet projekty, jaka szerokość jest wykopu przy budowie jakiegoś apartamentowca, żeby mi udowodnić, że mimo, że na planie zagospodarowania terenu drzewo jest poza budynkiem, a na przykład na terenach zielonych, to ten teren zielony zostanie dopiero utworzony po zainwestowaniu, bo w momencie, kiedy będą budować, tam będzie wykop o szerokości na przykład 3-4 metrów. To ja też tutaj trzeba brać pod uwagę, że wójt nie może też wnieść sprzeciwu bądź wydać decyzji negatywnej w momencie, kiedy inwestor udokumentuje wszelkim możliwym projektem architektoniczno-budowlanym, projektem zagospodarowania terenu podpisanym przez uprawnionego architekta posiadającego uprawnienia budowlane i nagle stwierdzić, że nie wydajemy zgody. To też są roszczenia, tak, odszkodowania i myślę, że tutaj też nie o to chodzi, ale wszelki wniosek jest naprawdę dogłębnie analizowany. Są albo naliczane opłaty za usunięcia drzew. Ostatnio nawet miałam taką sytuację, że pan złożył wniosek o wycinkę drzewa i zaproponował, że on nie chce nasadzić, on zapłaci. Czyli jest nawet gotowy zapłacić za drzewo, ale nasadzenia nie wykona. Natomiast w większości przypadków nasadzenia są rekompensowane w taki sposób, żeby ten ubytek w przyrodzie był jak najmniej szkodliwy. W przypadku tych 173 drzew, o których pani Ewa Biorek wspomniała, są to drzewa wsionożęta na ulicy Lotniczej na samym końcu. Tam będzie prowadzona naprawdę potężna inwestycja. Byłam tam na oględzinach razem z panią kierownik, oglądaliśmy te drzewa, jest projekt zagospodarowania terenu. Część drzew byliśmy w stanie zachować, część drzew po prostu z projektu było wykreślonych, było kilkakrotne uzupełnienie wniosku, bo nam się nie zgadzało. Gdzieś tam drzewa można było zachować, jakieś odległości można było przesuwać, jakieś alternatywy, rozwiązania szukaliśmy. No i tak udało nam się coś zachować tych drzew. Ale niestety w tym przypadku, bo mówimy tutaj o jednej decyzji, tak? 170, 160 bodajże, czy to, nie pamiętam, że tutaj nie będę strzelała ilością, ale pozostałe drzewa, niestety, możemy tutaj ubolewać nad tym, ale nie było możliwości wydać decyzji odmownej, bo to by się skończyło samorządowym kolegium odwoławczym, potem byśmy się sądzili, a jeszcze by nas tutaj o jakieś odszkodowanie, że inwestycja musi być przesunięta. Nad tym musimy też po prostu się pochylić.
Tu widzę głosy z mocem po przerwie. Czy teraz Państwo koniecznie? Proszę, Pani Hanna.
Ja rozumiem, tereny prywatne to jest jedna kwestia, a ja bym bardzo prosiła, nie dzisiaj, o uzyskanie liczby, jeżeli chodzi o zgody, wycinki drzew na terenach gminy Ustronie Morskiej z wyłączeniem terenów prywatnych. Chodzi mi o gminne tereny. Dziękuję.
Proszę, pan Marek Raciecha.
No nie wiem, czy pani się akurat tym zajmuje, ale tylko zasugeruję pani. Najwyższa Izba Kontroli jednoznacznie wskazała, że drzewo jest dobrem gminy. Niech pani posłucha. I każde wycięte drzewo jest dochodem gminy. Kto obmiaru dokonuje wyceny i czy takie drzewo zostaje wpisane do dochodów gminy? Czy w ogóle u nas coś takiego jest stosowane?
Pani wójt, jest dopisywane do dochodów GOSiN.
Pani wójt, proszę mi wierzyć, Najwyższa Izba Kontroli jednoznacznie to określiła. Proszę sprawdzić.
Czy chce pani uzupełnić wypowiedź, pani wójt?
Nie. Sprawdzimy to dokładnie, odpowiemy.
Dziękuję bardzo. Zarządzam 10 minut przerwy.
Zajmujemy miejsca. Przerwa się skończyła. Możemy. Wracamy do dyskusji i debatę na temat drzewostanu po stronie morskiej. Kto z Państwa chciałby jeszcze głos zabrać? Nie widzę więcej głosów. Tym samym zamykam dyskusję. Przechodzimy do punktu 6. Sprawozdanie z działalności Rady Gminy i Komisji Rady Gminy za 2019 rok. Mamy obowiązek statutowy, szczególnie przewodniczący komisji, do składania chociaż raz w roku takiego sprawozdania przed Radą. Ja rozpocznę takim wstępem i będę prosił przewodniczących o przedstawienie sprawozdania z wszystkich komisji stałych Rady Gminy. Rada Gminy Ustronie Morskie w 2019 roku działała zgodnie z zatwierdzonym planem pracy Rady Gminy oraz stałej komisji Rady Gminy podjętym uchwałą nr 5/35/2019 z 24 stycznia 2019 roku. W minionym roku zostało zwołanych 16 sesji Rady Gminy, z czego dwie na wniosek wójta z obiektywnych przyczyn odbyły się w innym terminie niż zawarto w planie pracy oraz dwa posiedzenia zwołane zostały na wniosek wójta w trybie pilnym na podstawie artykułu 20 ustawy o samorządzie gminnym. W czasie posiedzeń podjęto 121 uchwał. Radni złożyli w okresie sprawozdawczym 39 interpelacji. Frekwencja wyniosła 90%. We wszystkich sesjach uczestniczyli radni Mirosław Dziewiątowicz, radna Olga Grajek-Górecka, radny Marek Leciacho, radna Jolanta Szymczak, radny Krzysztof Psykała oraz radny Denis Tomala. Najniższa frekwencja w sesjach Rady Gminy wyniosła 70% obecności. Wszystkie założenia planu pracy z 2019 roku zostały wykonane. Całość działań, szczegółowe informacje na temat każdej uchwały oraz wyniki głosowań zawarte są w Biuletynie Informacji Publicznej, a także na portalu mieszkańca, zakładka e-sesja. Wszystkie sesje Rady Gminy Ustronie Morskiej były transmitowane na żywo, a relacje są dostępne i możliwe do odtworzenia w każdej chwili. Wprowadziliśmy wysokie standardy w zakresie jawności prac radnych. Każdy wniosek opiniowany przez radnych jest widoczny dla mieszkańców, jak również imienne głosowania poszczególnych radnych, nie tylko w czasie komisji, ale również nie tylko w czasie sesji, ale również komisji. Dostępne są nagrania audio z każdego posiedzenia komisji bez składania stosownego wniosku o udostępnienie informacji publicznej. Przewodniczący Rady Gminy oraz wszyscy radni systematycznie pełnili dyżury radnych według harmonogramu dyżurów radnych. Przekazuję głos przewodniczącemu Komisji Budżetu.
Dziękuję. Sprawozdanie z Komisji Budżetu 8 kadencji Rady Gminy Ustronie Morskie. Komisja od momentu jej powołania, to jest od 23 listopada 2018 roku do dnia 24 października 2019 roku, działa w składzie przewodniczący Denis Tomala, wiceprzewodniczący Tomasz Rymaszewski, członkowie Krzysztof Grzybnowicz, Krzysztof Cykała, Roman Marciniak, Ewelina Gabiszewska, Barbara Pomińska oraz Andrzej Staszak. Uchwałą z dnia 24 października 2019 roku z członkostwa komisji zostały odwołane radne Barbara Pomińska oraz Ewelina Gabrzewska. Nastąpiło to na podstawie ich pisemnych rezygnacji. Następnie w drodze uchwały do składu komisji dołączył radny Marek Leciacho. Pozostały skład nie uległ zmianie. Komisja obradowała 12-krotnie podczas samodzielnych posiedzeń. To jest w dniu 3 grudnia 2018 roku, 7 stycznia 2019 roku, 12 lutego, 21 marca, 16 kwietnia, 21 maja, 26 czerwca, 9 września, 11 października, 14 listopada, 28 listopada oraz 10 grudnia 2019 roku oraz trzykrotnie podczas wspólnych posiedzeń Komisji Stałych Rady Gminy Ostrołęki Morskie. To jest 13 grudnia 2018 roku oraz 10 i 19 grudnia 2019 roku. Łącznie odbyło się 15 posiedzeń. W trakcie posiedzeń komisja wypracowała łącznie 103 opinie dotyczących różnych projektów uchwał oraz wniosków przedstawionych przez mieszkańców, wójta i innych podmiotów działających na terenie gminy Ostrołęki Morskie. Lista obecności na posiedzeniach, porządek posiedzenia, wyniki głosowania, protokoły oraz nagrania, nagrane relacje znajdują się na stronie WIP ustroniemorskie.pl. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Komunalnej.
Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Komunalnej za 2019 rok. W 2019 roku posiedzenie Komisji Komunalnej odbywało się w następującym składzie. Andrzej Stasza, przewodniczący komisji, Krzysztof Psychała, wiceprzewodniczący komisji, Andrzej Basara, członek komisji, Jolanta Szymczak, członek komisji. Anna Sianow, członek komisji, powołana do składu komisji uchwałą nr 6/37/2019 Rady Gminy Ostrołęki Morskiej z dnia 24 lutego 2019 roku. W 2019 roku odbyło się 10 posiedzeń Komisji Komunalnej, w tym 2 w ramach Komisji Wspólnej. Podczas spotkania omawiano oraz opiniowano 53 tematy wynikające z wniosków przedstawionych przez wójta, mieszkańców oraz radnych. Informacje o poszczególnych posiedzeniach Komisji Publicznej za rok 2019 są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Ostrołęki Morskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Przewodniczący Komisji Publicznej. Proszę.
Sprawozdanie z Komisji Publicznej za rok 2019. W 2019 roku posiedzenia Komisji Publicznej odbywały się w następującym składzie. Mirosław Dziewiątowicz, przewodniczący. Hanna Caban, wiceprzewodnicząca. Radna Jolanta Szymczak, radna Ewelina Gabruszewska i radna Olga Graje-Górecka do 24 października 2019 roku. Odbyło się w tym czasie 11 posiedzeń Komisji Publicznej, w tym 2 w ramach Komisji Wspólnej. Podczas spotkań omawiano oraz opiniowano 32 tematy. W posiedzeniach często uczestniczyli wójt Bernadeta Borkowska, wicewójt Sylwia Halama, kierownicy jednostek oraz pracownicy merytoryczni. Informacje o szczegółowych posiedzeniach Komisji Publicznej za rok 2019 dostępne są na stronie WIP ustroniemorskiej.
Dziękuję. Dziękuję. Proszę panią przewodniczącą Komisji Rewizyjnej.
W 2019 Komisja Rewizyjna przeprowadziła 5 kontroli. 3 kontrole odbywały się pod przewodnictwem pana Marka Leciacho, 2 kontrole pod moim przewodnictwem i teraz tylko napomnę tytuły tych kontroli. Pierwsza kontrola, zarządzenie wójta gminy Ostrołęki Morskiej w sprawie wprowadzenia regulaminu używania służbowych telefonów komórkowych przez pracowników Urzędu Gminy Ostrołęki Morskiej. Druga kontrola, prawidłowości zarządzania gminnymi pasami drogowymi oraz drogami wewnętrznymi w zakresie ich bieżącego utrzymania, remontów cząstkowych i kapitalnych, wydawania zgód na zajęcie pasa drogowego, w tym na umieszczanie infrastruktury technicznej, kontroli zajęcia pasa drogowego. Trzecia, zasady prowadzenia i rozliczania pokoi noclegowych wynajmowanych przez Urząd Gminy w Ostrołęce Morskim. Czwarta, kontrola problemowa wybranych elementów kontrolowanych przez inspektora do spraw kontroli wewnętrznej i zarządczej Urzędu Gminy w Ostrołęce Morskim. I piąta kontrola dotycząca strefy płatnego parkowania. 4 kontrole się zakończyły. Ostatnia kontrola, czyli strefa płatnego parkowania, zakończyła się, ale jeszcze nie został utworzony protokół. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.
Komisja Skarg, Wniosków i Petycji została wybrana 23 listopada 2018 roku podczas inauguracyjnej sesji Rady Gminy. Na sesji tej wybrano przewodniczącego komisji oraz skład osobowy komisji,
który przedstawia się następująco. Hanna Caban, Olga Grej-Kurecka, Marek Leciacho. Do 31 grudnia 2019 roku odbyło się 6 posiedzeń Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. 25 stycznia, 22 marca, 16 maja, 13 września, 10 grudnia oraz 19 grudnia, na których członkowie zapoznali się ze skargami, wnioskami oraz podaniami mieszkańców gminy Ustronie-Morskie. Frekwencja na posiedzeniach komisji w roku 2019 wyniosła 100%. Lista obecności na posiedzeniach, porządek obrad, protokoły oraz nagrane relacje znajdują się na stronie BIP Ustronie-Morskie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Tym samym wyczerpaliśmy obowiązek statutowy. Przechodzimy do punktu 7. Przedstawienie projektów uchwał. Druk numer 1. Projekt w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. Bardzo proszę panią skarbnik o przedstawienie projektu uchwały.
Dzień dobry państwu, pani wójt, pani przewodniczący. Szanowni Państwo, w imieniu pani wójt przedkładam zmiany do projektu budżetu na rok 2020. W związku ze zmianą po stronach dochodów, zmiany dokonane są o kwotę 128 303,18 zł. Dotyczą to dochodów bieżących. Po stronie wydatków ta sama kwota 128 303,18 zł. Również po stronie wydatków bieżących. Uzasadnienie. Kwota 26 420 została wprowadzona w dziale 710 działalność usługowa, rozdział 710.04 plany zagospodarowania przestrzennego w związku z dofinansowaniem projektu grantowego planowanie z mieszkańcami współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.19 program operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój na lata 2014-2020 w kwocie 26 420 zł. Dział 756 dochody osób fizycznych, osób prawnych oraz innych jednostek samorządu terytorialnego kwota 438 039 zł. W dziale 756-18 dotyczy to zmiany klasyfikacji. Jest to przeniesienie z działu 851. Zakrad się tam błąd w nazwie klasyfikacji. Jest to tylko przeniesienie między działami. Dział 801 oświata i wychowanie kwota 101 933 18 groszy. Składa się z działu rozdziału 801.04 przedszkola, kwota 50 zł. Jest to założenie planu na wpłaty z tytułu kar i odszkodowań. I rozdział 801.95 pozostała działalność, kwota 101.883.13 groszy. Jest to dotacja zgodnie z umową Fabryka Kompetencji Kluczowych, współfinansowany program z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Jest to kontynuacja programu, który zaczął się od 2019 roku. Dział 851 Ochrona zdrowia. Jest to wcześniej wspomniana kwota 438039, przeniesienie do klasyfikacji 756.18. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Jest to tylko korekta między zapisami między działami 902 Gospodarka komunalna, a przeniesienie do działu 919 wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków i opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zmiany po stronie wydatków dokonano w związku z działem 710 działalność usługowa, kwota 26 420, jest to rozdział 710.04 plany zagospodarowania przestrzennego w związku z otrzymaniem dofinansowania projektu grantowego planowanie z mieszkańcami współfinansowanego ze środków europejskich w ramach działania 2.19 programu operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój kwoty 26 420 z podziałem na wynagrodzenie osobowe w kwocie 4600, zakup materiałów i wyposażenia na 9900 zł. Będą w ramach tego zakupione drukarki, laptop oraz kamera oraz drobne materiały biurowe, zakup środków żywnościowych w kwocie 900 zł, zakup usług pozostałych 10 920 zł, opłaty telekomunikacyjne w związku z korzystaniem m.in. m.in. za internet 100 zł. Dział 801 Oświata i wychowanie. Kwota 101 933 18, z czego w rozdziale 801.01 Szkoły Podstawowe jest to przeniesienie z działu kwoty 10 028, jest to wkład własny na pomoce naukowe w kompetencje, fabrykę kompetencji kluczowych, jest to przeniesienie do działu 801.95 pozostała działalność. W dziale 801.95 pozostała działalność jest zwiększenie środków o kwotę 111.911,18 groszy w związku z otrzymaną dotacją na rok 2020 w wcześniej wspomnianym programie Fabryka Kompetencji Kluczowych. Jest to założenie planów na wydatki z klasyfikacją unijną, czyli tak zwaną siódemką po otrzymaniu środków i wytycznych na rok 2020. Kwota ta będzie przeznaczona na wynagrodzenia w kwocie 35 739,65 groszy, składki ubezpieczeniowe ZUS 6143,68, Fundusz Pracy 903,85, zakup materiałów i wyposażenia 2900, zakup środków spożywczych 1500, zakup pomocy dydaktycznych 35 720 zł, zakup usług pozostałych 8476, szkolenia kadry 10 500 oraz wcześniej wspomniany wkład własny na pomoce dydaktyczne 10 028 zł. Zmiany w wydatkach inwestycyjnych dokonano w związku. Dział 600, transport i łączność, zminusowana jest kwota o 55 tysięcy złotych, z czego w rozdziale 616 drogi publiczne gminne zmniejszenie planowanej kwoty na zadania inwestycyjne pod nazwą przebudowa ulicy Ku Słońcu w Ustroniu Morskim oraz drogi numer 87-10-3500 w Kukince o łączną kwotę 265 tysięcy złotych z przeznaczeniem na założenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą budowa ulicy Liliowej, Kwiatowej oraz ulicy Wczasowej w Sianorzędach, wykup nieruchomości pod inwestycje 170 tysięcy złotych. Założenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa drogi w działkach numer 560/12 i 139/5 obręb miejscowości Gwizd, kwota 40 tysięcy złotych. Oraz zwiększenie i założenie w dziale 921 Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, kwota 55 tysięcy na założenie nowego zadania inwestycyjnego pod nazwą przebudowa wraz z rozbudową amfiteatru w Ustroniu Morskim na kwotę 55 tysięcy złotych. Po wprowadzeniu zmian stan po stronie dochodów budżet gminy zamknie się kwotą 39 393 293 049 groszy. Dochody bieżące będą wynosiły 34 852 978 18. Dochody majątkowe 4 540 315 31 groszy. Wydatki budżetu w wysokości 39 393 293 49, wydatki bieżące 32 464 937 18, wydatki majątkowe 6 928 356 31 groszy. Przychody i rozchody budżetu w wysokości przychody są planowane w związku z planowanym zaciągnięciem kredytu inwestycyjnego w kwocie 1 490 zł, rozchody na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów krajowych na kwotę 1 490 zł. Kwota ta jest równoważna, dlatego że wynik finansowy jest jak gdyby zrównoważony. Zgodnie z załącznikiem nr 06 do niniejszej uchwały. Wykonanie powierza się wójtowi gminy Ustroniomorskie i uchwała wchodzi w życie z dniem podwzięcia. Stanowi podstawę do korekty planu finansowego budżetu oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej na stronie gminy Ustroniomorskie. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę przewodniczącą Komisji Budżetu o opinię w sprawie uchwały.
Komisja Budżetu na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2020 roku dała opinię pozytywną w stosunku głosów 5 głosów za, według członków komisji nieobecnych.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pan Tomasz Rymaszewski.
Mam tu pytanie dotyczące kolejnego projektu do amfiteatru. Który to już jest projekt z kolei i dlaczego poprzednie były złe, że teraz musimy robić kolejne?
Pani kierownik, tak mam przecież odpowiedzieć.
Szanowni Państwo, jest to drugi projekt amfiteatru. Teraz będziemy mieli możliwość ubiegania się o środki zewnętrzne w wysokości 85% dofinansowania. Dlatego przejrzano, dokonano analizy tego projektu, który posiadamy w urzędzie. Projekt ten jest niedostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, to znaczy raz, że nie będą one mogły korzystać z widowni, tak, bo jest ona dla nich niedostępna i na pewno na taki projekt byśmy tych środków nie dostali. Druga rzecz, kiedy możemy się ubiegać o tak wysokie środki, warto rozważyć też dodatkowe rozwiązania funkcjonalne i w tym przypadku jest mowa o zadaszeniu widowni i to jest główny koszt tego projektu. Czyli nie wymieniamy, nie robimy nowego projektu, tylko rozbudowujemy ten projekt, który już posiadamy. Tylko znowuż on wymaga wszelkich nowych uzgodnień z rzeczoznawcami, podpisu wszystkich branżystów, no i dodatkowych tych opracowań związanych z zadaszeniem wielkiej powierzchni, czyli to jest duży projekt konstrukcyjny plus projekt zabezpieczeń przeciwpożarowych, żeby korzystanie z obiektu było bezpieczne. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Marek Leciacho.
Panie kierowniku, dziękuję. Pani kierownik, ja mam pytanie. Jakby pani mogła nam przypomnieć, a pierwszy projekt, jakiej wartości był? Jaka to jest kwota?
80 tysięcy.
80 i teraz 55, to jest 135 tysięcy łącznie. A proszę mi powiedzieć, przyjmujemy wersję, że dotacja będzie 85%, a jeżeli takiej nie otrzymamy?
Jest to nasze ryzyko, tak, do przyjęcia. Dlatego omawialiśmy też to na komisji.
No dobrze, jeszcze jedno, jeżeli 85%, ale ogólny koszt takiego przebudowy, takiego amfiteatru, ile liczycie Państwo, że wyniesie?
Przeszło 3 miliony.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej zapytań. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 17, łamane przez 131, łamane przez 2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie karty, duszenie przycisku za. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta 12 głosami. Kolejny projekt w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustronie Morskie na lata 2020-2025. Bardzo proszę, pani skarbnik.
Szanowni Państwo, w imieniu pani wójt przedkładam projekt zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustronie Morskie na lata 2020-2025 i wprowadza się zmiany w załączniku nr 3 pod nazwą przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej do uchwały nr 16 łamane na 123 na 2019 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustronie Morskie na lata 2020-2023 pod nazwą Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z załącznikiem nr 2 i 3. I w objaśnieniach wartości przyjętych do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2025 dokonuje się zmiany w wydatkach bieżących przedsięwzięcia, dodając nową nazwę w tytule Ubezpieczenia Mienia Gminy Ustronie Morskie w związku z koniecznością podpisania polisy na ubezpieczenie mienia Gminy Ustronie. Umowa ma być zawarta na lata 2020-2021. Pozostałe przedsięwzięcia wieloletniej prognozy finansowej nie ulegają zmianie. Może tylko jeszcze powiem, że ta kwota to jest 126 tysięcy na rok 2020 i 2021. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Projekt nie był opiniowany przez Komisję Rady Gminy. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów. Zamykam. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 17, łamane przez 132, łamane przez 2020 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Ustronie Morskie na lata 2020-2025. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o ruszenie przycisku za, podniesienie karty do głosowania. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Druk nr 3, projekt w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kołobrzeskiego. Proszę Państwa.
Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, w imieniu Pani Wójt chciałbym przedłożyć projekt uchwały o udzielenie pomocy dla powiatu kołobrzeskiego w kwocie 5 tysięcy złotych. Jest to dotacja celowa przeznaczona na udział w kosztach odłowów dzików lub odstrzału redukcyjnego. W związku z możliwością udzielenia pomocy innym jednostkom samorządu terytorialnego na podstawie artykułu 10 ust. 2 ustawy o samorządzie gminy. Tego rodzaj pomocy może więc być skierowana do powiatu kołobrzeskiego na dofinansowanie na rok 2020 działania polegające na odstrzale lub wyłapaniu dzików w terenu naszej gminy. Tutaj wiemy o tym, że problem wraca ciągle. Mieliśmy go w tamtym roku. Jest już teraz na samym początku tego roku, dlatego chcemy wprowadzić tą uchwałę wcześniej niż w poprzednich latach, żeby można było już działać i rozmawiać ze starostwem. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Środki na ten cel zabezpieczone były już wcześniej, natomiast samego projektu uchwały nie opiniowaliśmy. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów. Zamykam. Uchwała nr 17 łamane przez 133 łamane przez 2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla powiatu kołobrzeskiego. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie karty, wyciszenie przycisku za. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt w sprawie udzielenia województwu zachodniopomorskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pod nazwą budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, trasa Velobaltica na odcinku Dziwrzyno-Marszewo. Zaproszę, pan kierownik.
Wysoka Rado, Szanowni Państwo, przedstawię projekt uchwały w sprawie udzielenia województwu zachodniopomorskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pod nazwą budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, trasa Velobaltica na odcinku Dziwirzyno-Marszewo. Na podstawie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o finansach publicznych oraz ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego proszę o podjęcie uchwały o następującej treści. Wyraża się zgodę na udzielenie pomocy finansowej województwu zachodniopomorskiemu reprezentowanemu przez Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie w związku ze wspólną realizacją zadania pod nazwą budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, trasa Velobaltica na odcinku Dziwirzyno-Marszewo. Pomoc finansowa udzielona zostanie w wysokości 7,5% wartości wydatków kwalifikowanych do poniesienia na obszarze gminy Ustronie Morskie w kwocie 58 608 zł. Przewidywany nakład kosztów do poniesienia przez gminę Ustronie Morskie dotyczący realizacji zadania uwzględniony został w budżecie gminy na rok 2020. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi. Uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. uzasadnienie. Realizacja inwestycji wynika z tego, że dnia 23 maja 2016 roku gmina Ustronie Morskie podpisała list intencyjny z województwem zachodniopomorskim dotyczącym wspólnego działania w sprawie utworzenia sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego. Realizatorem tego projektu w imieniu województwa zachodniopomorskiego jest Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. Jest on liderem projektu i lider projektu ubiega się o uzyskanie dofinansowania na realizację tej inwestycji z regionalnego programu operacyjnego. Finansowanie tej inwestycji wygląda tak, że gmina Ustronie Morskie ponosi 7,5% kosztów kwalifikowanych, kolejne 7,5% ponosi województwo zachodniopomorskie, a aż 85% wartości inwestycji stanowi dofinansowanie. Warunki udzielenia dotacji doprecyzowane zostaną w formie odrębnej umowy dotacyjnej. Podjęcie uchwały niezbędne jest do złożenia wniosku o dofinansowanie. W ramach tego zadania na terenie naszej gminy zrealizowane zostaną 3 odcinki inwestycyjne. Pierwszy wzdłuż promenady o długości 370 metrów. Kolejny od drogi dojazdowej do amfiteatru do ulicy Granicznej o długości 210 metrów. I ostatni o długości 91 metrów wzdłuż ulicy Wojska Polskiego jako dowiązanie do istniejącej ścieżki rowerowej. I w ramach projektu wykonane zostanie również oznakowanie. Dziękuję.
Dziękuję. Proszę przewodniczącego Komisji Budżetu o opinię.
Komisja Budżetu wydała opinię pozytywną z sumą głosów 5 członków komisji za, 2 członków komisji było nieobecnych.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Pan radny Marek Leciacho, proszę.
Panie kierownik, proszę o informacje dotyczące odcinka 370 metrów biegnący wzdłuż plaży. Rozumiem, że to jest odcinek wzdłuż tych apartamentowców Zdrojowa chyba jest, tak?
Mam przy sobie projekt, mogę zaraz pokazać, bo dokładnych nazw nie pamiętam tego ośrodka, od którego się zaczyna ten odcinek.
No tak, ale tam jest zapis mówiący wzdłuż plaży. No to w którym miejscu to jest?
Promenady. Odwodnika, tak. Odwodnika w kierunku ulicy Granicznej.
Czyli ten stary odcinek, który na dzień dzisiejszy z płyt jest stworzony, to dalej pozostanie, tak? No ten, który jest od przystani rybackiej do wodnika z tych starych płyt, tak?
Tam są odcinki zrobione na
to. Na pewno zaczyna się ten odcinek dorobić.
Jeśli Państwo chcecie, to ogłoszę przerwę, żebyście zapoznali się z tym projektem. Jest taka potrzeba. Zarządzam 5 minut przerwy. Wznawiamy obrady. Tak, zapoznaliście się Państwo z projektem? Czy macie jeszcze jakieś pytania? Proszę, pan Marek Ciacho.
Czyli pani kierownik, bo muszę odpowiedzieć to osobom zainteresowanym. Ten odcinek, który przebudowujemy wzdłuż plaży, to jest to odcinek od, pani może akurat nie jest zorientowana, od ośrodka czasowego Wodnik do ulicy Granicznej. A ten odcinek, no ale to jest krótki odcinek, natomiast ten, który jest najbardziej niebezpieczny, pozostaje dalej. Dziękuję.
Wzdłuż ulicy Wojska Polskiego niestety tylko odcinek, ten ostatni tych 91 metrów. Mimo, że pisaliśmy do Urzędu Marszałkowskiego, prosiliśmy też pani wicewójt, rozmawiała z przedstawicielem, to w styczniu była prowadzona rozmowa. Na ten moment jest odmowa, ale to nie znaczy, że nie będziemy się dalej starać, żeby on został złożony jednak do realizacji.
Proszę, pan Krzysztof Cykała.
Do kiedy, czy wiadomo, do kiedy, czy do sezonu zdążymy ze zrobieniem tej dróżki?
W tej sprawie też prowadziliśmy wiele rozmów, prosząc, żeby mimo tego, że różne gminy są ujęte w tym projekcie, żeby w pierwszej kolejności rozpocząć w Ustroniu Morskim, i wykonawca zgodził się na to już. Pierwsze, można powiedzieć, prace zostały rozpoczęte, związane z demontażem kolidującego oświetlenia, trzech lamp przy promenadzie, i mamy tutaj zapewnienie, że do rozpoczęcia sezonu te prace się ukończą. Na pewno do 30 czerwca, jeżeli uda się tylko szybciej, to ten odcinek wzdłuż promenady powinien być szybciej jeszcze otwarty.
Dziękuję. Pan radny Mirosław Dziejotowicz. Mam pytanie do Państwa. Z pewnością pani kierownik nie będzie w stanie odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ jeszcze w tym czasie nie pracowała. Czy macie Państwo wiedzę na temat ustaleń między Zdrojową Inwest a Urzędem Gminy na temat zagospodarowania trasy pieszo-rowerowej na wysokości właśnie Zdrojowej Inwest? Bo z tego, co wiem, budziła sprzedaż tego terenu, duże emocje, ale jednocześnie za sprzedażą przemawia taki argument, że ma powstać promenada zbudowana właśnie przez tego inwestora. Czy coś w tej materii Państwo wiecie?
No nie dotyczy to tego odcinka, o którym teraz dyskutujemy, ale jeśli pani wójt jest w stanie coś powiedzieć, przybliżyć bardziej, to jest to również ścieżka rowerowa, trasa, która rzeczywiście jest kiepsko wygląda na tamtym odcinku.
Tak, wiem doskonale, ja i pracownicy też przechodziliśmy też z panią z Urzędu Morskiego. Nie mam oficjalnej odpowiedzi od Inwest Zdrojowej w sprawie tej ścieżki.
Okej. Ja powiem tak, ja złożę zapytanie oczywiście w tej sprawie, bo wydaje mi się, że warto by odszukać całą historię tej sprawy i ustaleń od momentu rozpoczęcia jakby tej inwestycji, bo tam pewne zdania są, które będą o tym mówiły, no jak należy postępować. Wydaje mi się, że naprawdę byliśmy bardzo cierpliwi, długo czekaliśmy na zrobienie tego odcinka. No i czas najwyższy na to. No oczywiście czekaliśmy na zrobienie tej inwestycji przez Zdrojową, tych tarasów i tak dalej, ale kolejne lata mijają, a jak był beton, tak jest beton. Wydaje mi się, że czas jakby to już uporządkować i wrócić naprawdę na poważne do sprawy. Ja pisemnie taki wniosek złożę w tej sprawie. Czy macie Państwo jeszcze pytania do pani kierownik? Nie widzę głosów. W takim razie zamykam dyskusję. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 17 134/2020 w sprawie udzielenia województwu zachodniopomorskiemu pomocy finansowej na realizację zadania pod nazwą budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego, trasa Velo Baltica na odcinku Dźwiżyno-Marszewo. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o puszczenie przycisku za. Podniesienie karty. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt, jest to druk numer 5, projekt w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Gminy w Ustroniu Morskim oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałej Rady Gminy na 2020 rok. Plan pracy był opiniowany na wszystkich komisjach Rady, uzyskał opinie pozytywne, również został przesłany do opinii do Pani Wójt, do wszystkich kierowników, dyrektorów jednostek organizacyjnych o uwagi, ewentualne wskazówki dotyczące zarówno terminów, jak i tematyki, która będzie poruszana na posiedzeniach Rady Gminy. Tutaj koleżanka podpowiada, że nie na wszystkich komisjach, ale w założeniu myślę, że właściwie przez całą Radę zostało zaopiniowane, bo to było na Komisji Budżetu, Komisji Komunalnej oraz Komisji Publicznej. Tak, te trzy komisje wydały opinię w sprawie planu pracy Rady. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pani Olga Graj-Górecka.
Ja chciałam tylko powiedzieć, że odnośnie planu pracy Rady Gminy wielokrotnie sygnalizowałam, że uważam, że powinien się zmieścić i znaleźć w tym planie pracy temat śmieci, ponieważ mimo, że nie mam zastrzeżeń co do samego sposobu naliczania opłat za śmieci, uważam, że to jedyna słuszna metoda. Moim zdaniem i w opinii wielu mieszkańców nie wszystko się tam udało tak, jak udać by się mogło. Mam nadzieję, że mimo to, że temat śmieci nie znalazł się w planie pracy Rady Gminy, to wrócimy do tego tematu, bo uważam, że jest tam jeszcze nad czym pracować. Bardzo dziękuję.
Dziękuję. Chyba niedawno rozmawialiśmy na ten temat i oczywiście wszyscy wiemy, że to nas spotka na pewno już w niedługim czasie i będzie musiała być to na pewno duża dyskusja. Na razie trwają jakby przygotowania do tej dyskusji ze strony urzędu. Jesteśmy w tej chwili w tej sytuacji uprzywilejowanej, że przetarg był ogłoszony na 3 lata. Jesteśmy w trakcie jeszcze realizacji. Mamy te ceny jakby stałe. Nic się u nas nie zmienia, ale na pewno już kolejny rok no niestety staniemy przed tym, co się dzieje we wszystkich samorządach w kraju i będziemy musieli głęboko rozważać i zastanawiać się, jak to rozwiązać. Nie wiem, kiedy ta dyskusja się odbędzie, czy jakoś tak możemy szacunkowo, czy tak powiedzieć.
Myślimy, że maksymalnie w marcu, chyba że damy radę jeszcze w lutym.
Maksymalnie w marcu będziemy ten temat poruszali na komisjach i zapewne też w niedługim czasie potem na sesji. Bardzo proszę, pan Marek Leciacho.
Panie Przewodniczący, na przykładzie innych samorządów myślę, że powinniśmy podjąć również decyzję o tym, o której porze mają się odbywać nasze sesje. Ja stoję na stanowisku, że każdy z mieszkańców ma prawo uczestniczyć i dla mieszkańców chyba jest wygodniej, jeżeli będziemy obradować w godzinach popołudniowych i za tym bym optował. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Oczywiście, no możemy. Rozumiem, to jest wniosek, czy to jest propozycja, czy to pod dyskusję?
Nie, ja uważam, że to jest wniosek, bo w gruncie rzeczy pani wójt musi też być przygotowana do pewnych ustaleń oddelegowania pracowników na sesję, także stawiam formalny wniosek o tym, żeby po godzinach popołudniowych odbywały się sesje.
To znaczy, ja myślę, że ja może postawię kontrwniosek, żebyśmy to jeszcze sobie na spokojnie przedyskutowali, bo to jest ważna ta godzina też. Wysłuchali zdania, myślę, pani wójt w tym temacie związanym z dysponowaniem tutaj pracownikami w czasie popołudniowym, bo to są też jakieś koszty i pewne utrudnienia. Natomiast no, ja jestem otwarty jak najbardziej, tylko wydaje mi się, że na spokojnie nie musimy zawierać tego tutaj w planie w planie pracy, bo to się będzie wiązało z tym, że rzeczywiście sztywno będziemy no, właściwie musieli to respektować, właściwie powinniśmy to respektować. Jeśli ustalimy w jakiejś tam dyskusji różne, ja to będę, mimo że jest to rzeczywiście jakaś tam moja kompetencja, będę to też no, uznam to za świętość i tak będę zwoływał sesję Rady Gminy. Tak, ale tak wydaje mi się, żebyśmy to na spokojnie sobie jeszcze przedyskutowali i przemyśleli. Panie Marku, czy chce Pan głosować wniosek? Jeśli wniosek, to proszę uszczegółowić godzinę.
Nie, no Panie Przewodniczący, tak dokładnie i dosadnie Pan przekazał informację, także myślę, że dojdziemy do konsensusu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
I wycofuję swój wniosek.
Bardzo proszę, Pan Radny Tomasz Maszewski.
Mój wniosek dotyczy ostatniej sesji 29 grudnia. Chciałbym, żebyśmy też nad tym podyskutowali, żeby tą ostatnią sesję przenieść i zrobić ją przed świętami, żeby okres świąteczno-noworoczny już odbywał się bez sesji, bo tak jak ja, to jest dla mnie jedyny czas wolny, gdzie mogę go spędzić z rodziną i chcę to robić. A chciałbym też uczestniczyć na sesji, także lepiej było, jakby było przed Bożym Narodzeniem. To...
Tutaj niestety z przykrością muszę stwierdzić, że jakiś chochlik się wkradł, bo były dwa terminy. Jest termin, teraz muszę spojrzeć w kalendarz, 29 na pewno, ale ten termin wcześniejszy też był tutaj zaproponowany, czyli było lub. Już na szybko spróbuję to zaraz Państwu powiedzieć, jaka była jeszcze propozycja. Oczywiście to wszystko jest zależne od tego, jak sprawy budżetowe uda się uchwalić, jak również no, we wszystkich jednostkach organizacyjnych uporządkować budżety na koniec roku. I ta propozycja była 17 grudzień. Czy było 17 grudzień lub 29. I będzie to zależne, byłoby to zależne właśnie od tego, że data 17 grudzień byłaby to ostatnia sesja w roku, tak? Żebyśmy wiedzieli i byli pewni, że nie będzie potrzeby zwoływania na wniosek urzędu tej kolejnej 29, co jednak wydaje się mało prawdopodobne, bo jednak te prace w jednostkach no, są do końca, tak? Czyszczenie budżetów, gdzieś tam trzeba coś przenieść, jeszcze uporządkować i możemy tak zapisać, 17 lub 29. Mieliśmy to również w tym planie pracy, takie dwie daty alternatywne, jednak okazało się, że no niestety ten termin musi być w zasadzie na koniec roku. Jeśli Państwo, ja składam taki wniosek, żebyśmy dopisali tutaj tą datę 17 grudnia i lub 29. Bardzo proszę o poddanie pod głosowanie tego wniosku. No, ale już nie ma teraz na sprawie takiej. Pan wiceprzewodniczący mi podpowiada, że opiniowaliśmy z dwoma datami, ale skoro nie ma tutaj w projekcie, także ja proponuję, żebyśmy jednak formalnie to przegłosowali. Kto z Państwa jest za wprowadzeniem tej dodatkowej daty, czyli 17 grudnia lub? Proszę o podniesienie karty, wyciszenie przycisku za. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Ok, czyli wprowadzamy taką poprawkę. Czy ktoś z Państwa chciałby jeszcze głos zabrać? Bardzo proszę, Pan Tomasz Maszewski.
Chciałem tylko dodać, że gminy tutaj z powiatu, no, może nie wszystkie, bo tego nie sprawdziłem, ale w większości są w stanie zorganizować taką sesję przed świętami. Także jeżeli urząd będzie wiedział, że to jest ostatnia sesja w ten i w ten dzień, to też powinno się to udać.
Mam nadzieję, że taką próbę podejmiemy. Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej głosów. Zamykam dyskusję. Uchwała nr 17/135/2020 w sprawie zatwierdzenia rocznego planu pracy Rady Gminy w Ustroniu Morskim oraz zatwierdzenia planu pracy Komisji Stałej Rady Gminy na 2020 rok. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie karty, wyrażenie przycisku za. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Druk nr 6, projekt w sprawie statutu gminy w Ustroniu Morskim. Proszę pana przewodniczącego Komisji Statutowej o przedstawienie projektu.
Szanowni Państwo, jako przewodniczący Komisji Statutowej przekazałem na dzisiejszą sesję projekt statutu gminy w Ustroniu Morskim. Wspomnę tylko, że komisja obradowała na 4 posiedzeniach, w których uczestniczyli oprócz członków komisji także radcy prawni. Statut gminy w Ustroniu Morskim został poddany konsultacjom społecznym. Wpłynęło kilka wniosków. W wyniku pracy Komisji Statutowej oraz wniosków, które wpłynęły w wyniku konsultacji społecznych, powstał projekt statutu gminy w Ustroniu Morskim, na którym będziemy dzisiaj procedować. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Czy pan mecenas chciałby coś dodać? Bo tu z nami współpracował ściśle.
No, potrzeba stworzenia nowego statutu wynika ze zmian głównie w ustawie o samorządzie gminnym i te zmiany, które są tutaj w statucie, to jest po prostu dostosowanie statutu do obecnej sytuacji prawnej. Myślę, że to był nasz główny cel, na tym się skupiliśmy i jakichś tutaj takich rewolucyjnych zmian raczej nie ma, raczej to są zmiany takie po prostu dostosowujące do aktualnych potrzeb.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów. Zamykam. Przystępujemy do głosowania. Uchwała nr 17/136/2020 w sprawie statutu gminy Ustroniu Morskim. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o podniesienie karty. Wduszenie przycisku za. Kto z Państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Druk nr 7. Projekt w sprawie przyjęcia analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Ustroniomorskie, oceny postępów w opracowaniu planów miejscowych, wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych nawiązanych do ustaleń studiów. Kto przedstawi nam uzasadnienie? Bardzo proszę.
Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, podstawą przyjęcia niniejszej uchwały jest przepis artykułu 32 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zgodnie z którym w celu oceny aktualności studium i planów miejscowych wójt, burmistrz albo prezydent miasta dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy, ocenia postępy w opracowaniu planów miejscowych, opracowuje wieloletnie programy i sporządza ich sporządzania w nawiązaniu do ustaleń studium. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta przekazuje Radzie wyniki analiz po uzyskaniu opinii gminnej lub innej właściwej komisji urbanistyczno-architektonicznej co najmniej raz w czasie kadencji Rady. Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie aktualności studium i planów miejscowych, a w przypadku uznania ich za nieaktualne, w całości lub w części podejmuje działania, o których mowa w artykule 27. Przy podejmowaniu wyżej wymienionej uchwały Rada Gminy bierze pod uwagę w szczególności zgodność studium albo planu miejscowego z wymogami wynikającymi z przepisów artykułu 10 ust. 1 i 2 i artykułu 15, a także 16 ust. 1. Przeprowadzone przez wójta opisanych analiz doprowadziło do przyjęcia następujących wniosków. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie uchwalone w dniu 6 września 2018 roku jest dokumentem aktualnym. Aktualność studium pozwala na kontynuowanie prac planistycznych wykazanych w wieloletnim programie sporządzania planów miejscowych, sporządzanie nowych planów miejscowych, a także zmiany obowiązujących planów po wykonaniu analiz zasadności przystąpienia do sporządzenia zmian planów. W związku z czym podjęcie niniejszej uchwały uznaje się za zasadne. Paragraf pierwszy uchwały mówi, iż na podstawie analizy zmian zagospodarowania przestrzennych gminy Ustronie Morskie, oceny postępu w opracowaniu planów miejscowych, wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych w nawiązaniu do ustaleń studium stanowiących załącznik do niniejszej uchwały uznaje się za aktualne. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ustronie Morskie uchwalone w dniu 6 września 2018 roku. Aktualność studium pozwala na kontynuowanie prac planistycznych wykazanych wieloletnim programem sporządzania planów miejscowych, sporządzania nowych planów miejscowych, a także zmiany obowiązujących planów po wykonaniu analiz zasadności przystąpienia do sporządzania planów. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Dziękuję bardzo. Proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetu opinię.
Komisja Budżetu wydała opinię pozytywną z stosunkiem głosów 5 członków komisji za, 2 członków komisji nieobecnych.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów. Zamykam. Uchwała nr 17, łamane przez 137, łamane przez 2020 w sprawie przyjęcia analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Ustronie-Morskie, oceny postępów w opracowaniu planów miejscowych, wieloletnich programów sporządzania planów miejscowych w nawiązaniu do ustaleń studium. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o wciśnięcie przycisku za, podniesienie karty. Kto z państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Druk nr 8. Projekt w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę. Bardzo proszę o uzasadnienie.
Szanowni Państwo, część działek gruntów, które są tu wskazane, położone w obrębie ewidencyjnym Ustronie-Morskie, objęte były umowami dzierżawy. Umowy te wygasły 31 grudnia 2019 roku. Tereny te oddane były do dzierżawy pod lokalizację garaży. I tak paragraf pierwszy uchwały mówi, wyraża się zgodę na oddanie w dzierżawę grunt pod lokalizację garaży na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Część działek gruntu nr 184/9 o łącznej powierzchni 80 m2 położonych w obrębie ewidencyjnym Ustronie-Morskie na okres do czasu dokonania zamiany gruntów, jednak nie później niż do dnia 31 grudnia 2020 roku. Część działki gruntu nr 184/10 o powierzchni 39 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Ustronie-Morskie na okres do 31 grudnia 2020 roku. Dziękuję.
Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetu opinię.
Komisja Budżetu wyda opinię pozytywną z stosunkiem głosów 5 członków komisji za, 2 członków komisji nieobecnych.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosu. Oj, coś jest, przepraszam. Bardzo proszę, pan radny Marek Luciarza.
Pani wójt, tam padło słowo o zamianie gruntów. Ja pamiętam z poprzedniej kadencji już takie słowa padały. Co jest powodem, że te grunty jeszcze nie zostały zamienione?
Grunty nie zostały zamienione tylko dlatego, że nie mieli wszystkich dokumentów, jakieś niezałatwione sprawy spadkowe, przepisowe i nadal czekamy. Prawdopodobnie już są wszystkie sprawy załatwione, ale no jeszcze musimy poczekać. Oczywiście to jest ze strony wspólnoty, nie gminy. No ale to już.
Tak, czy odpowiedź przewodnicząca?
Tak, czekamy.
Dziękuję. Nie widzę więcej pytań. Zamykam dyskusję. Uchwała nr 17, łamane przez 138, łamane przez 2020 w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę. Kto z państwa jest za podjęciem uchwały? Proszę o wciśnięcie przycisku za, podniesienie karty do głosowania. Kto z państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny projekt w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę pod ogródki przydomowe.
Proszę Państwa, to jest sytuacja podobna. Dzierżawcy ogródków przydomowych wystąpili o przedłużenie umów dzierżaw. I tak paragraf pierwszy uchwały mówi. Wyraża się zgodę na oddanie wydzierżawę grunt pod ogródki przydomowe na rzecz dotychczasowych dzierżawców. Część działki gruntu 186/3 o łącznej powierzchni 1078 m2 położonej w obrębie ewidencyjnym Ustronie-Morskie na okres do 31 grudnia 2020 roku. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Ustronie-Morskie.
Dziękuję. Proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetu opinię.
Komisja Budżetu tutaj również wyda opinię pozytywną w stosunku głosów 5 członków za, 2 członków komisji był nieobecny.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów. Zamykam. Do podjęcia uchwały. Uchwała nr 17, łamane przez 139, łamane przez 2020. w sprawie wyrażania zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę pod ogródki przydomowe. Kto z Państwa jest za podjęciem uchwały, proszę o złożenie przycisku za, podniesienie karty do głosowania. Kto jest przeciw, kto się wstrzymał. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Tym samym wyczerpaliśmy punkt 7. Bardzo proszę przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o przedstawienie protokołu z kontroli problemowej wskazanej przez Radę Gminy Ustronie Morskie na sesji 10 grudnia 2019 roku w zakresie realizacji bieżącej naprawy dróg i faktury, która wpłynęła do Urzędu Gminy Ustronie Morskie dnia 8 czerwca 2018 roku oraz obiegu dokumentacji. Bardzo proszę.
Wyższa kontrola odbywała się w dniach 14-27 stycznia 2020 roku. Protokół sporządzono w ostatnim dniu kontroli, czyli 27 właśnie. Skład zespołu kontrolnego: Olga Grajek-Górecka, Mirosław Dziwiałtowicz, Ewelina Gabryszewska, Roman Marciniak i Tomasz Grzebaszewski. Osoby, które udzielały wyjaśnień: Sylwia Halama, zastępca wójta, Elżbieta Macek, skarbnik gminy, Magdalena Karwas, Stefan Jagiełowicz oraz właściciel zakładu, który wystawił fakturę. Komisja obradowała na 3 posiedzeniach, 14 i 27 stycznia były tutaj stacjonarne posiedzenia, natomiast 21 była wizja lokalna. Pracowano na bazie następujących dokumentów: wyżej wymienionej faktury, duplikatu faktury, który spłynął w późniejszym terminie, załączniku do tej faktury, umowy o roboty budowlane, protokołu odbioru technicznego, kosztorysu, dwóch pism od wykonawcy, historii operacji dla tego dokumentu, notatki z wizji lokalnej oraz opinii radcy prawnego. Na podstawie dostarczonych dokumentów, informacji udzielonych przez przesłuchane osoby, a także przeprowadzonej wizji lokalnej, Komisja Rewizyjna dokonała kontroli problemowej wskazanej przez Radę Gminy u stronie morskiej na sesji w dniu 10 grudnia 2019 roku. I teraz krótka historia wydarzeń, którą udało nam się ustalić. 6 marca 2018 roku wójt gminy Ustroniemorskie podpisał umowę z Zakładem Usług Drogowo-Mostowo-Transportowych na bieżącą naprawę dróg o nawierzchni nieutwardzonej położonych na terenie miejscowości Kukinia, Kukinka, Rusowo-Gwizd, Sianorzęty, Bagik, Ustroniemorskie. W tej umowie tej nie wskazano konkretnych miejsc, które wymagają naprawy. 7 czerwca 2018 roku strony podpisały protokół odbioru robót i również w tym dniu wystawiono fakturę na podstawie kosztorysu, która wpłynęła do sekretariatu Urzędu Gminy Ustroniemorskie 8 czerwca 2018 roku. Faktura do 16 sierpnia przechodziła drogę administracyjną i tego dnia została odłożona akta bez wykonania płatności. 17 grudnia 2019 roku do sekretariatu Urzędu Gminy wpłynął duplikat wyższej faktury wraz z załącznikiem. 20 grudnia 2019 roku właściciel zakładu przysłał pismo, w którym wyznacza termin płatności duplikatu na 45 dni od złożenia do sekretariatu oraz pismo, w którym zrzeka się odsetek od niezapłaconej faktury. Sprawa nieopłaconej faktury wypłynęła na sesji Rady Gminy Ustroniemorskie 10 grudnia 2019 roku po telefonie z zakładu, a przed wypłynięciem duplikatu do sekretariatu. I również na tej sesji radny Denis Tomala złożył wniosek formalny o rozpoczęcie kontroli dotyczącej wyższej faktury przez Komisję Rewizyjną. Komisja Rewizyjna rozpoczęła kontrolę na posiedzeniu w dniu 14 stycznia 2019 roku, a wcześniej wspomniana wizja lokalna odbyła się 21 stycznia. I jakie płyną wnioski? Po upływie ponad 1,5 roku od zakończenia robót zleconych w umowie zawartej pomiędzy Urzędem Gminy w Ustroniu Morskim a Zakładem Usług Drogowo-Mostowo-Transportowych nie da się jednoznacznie stwierdzić, jakie dokładnie prace zostały wykonane. Jednakże wizja lokalna przeprowadzona w terenie oraz dokumenty dostarczone przez urzędników pozwalają stwierdzić, że stan faktyczny pokrywa się z kosztorysem. Żaden pracownik Urzędu Gminy nie jest w stanie odpowiedzieć, dlaczego faktura nie została opłacona, zanim odłożono ją ad acta. Pominięcie tej płatności świadczy natomiast o nieprawidłowym obiegu dokumentacji w tamtym okresie. Właściciel zakładu nie jest w stanie udzielić odpowiedzi, dlaczego upomniał się o płatność dopiero po 1,5 roku. Opinia radcy prawnego jednoznacznie stwierdza, że upływ czasu nie zwalnia z opłacenia wyższej faktury. Komisja rewizyjna wydała też swoje zalecenia. Po pierwsze, zaleca niezwłoczne opłacenie faktury VAT, wyżej wymienionej. Po drugie, komisja rewizyjna zaleca wprowadzenie systemu ewidencji robót zlecanych firmom zewnętrznym tak, aby nie było wątpliwości, jakich dokładnie prac tyczy dana umowa, a w związku z tym również wystawiana po wykonaniu zlecenia faktura. Punkt trzeci. Komisja rewizyjna nie narzuca konkretnych rozwiązań. System ma być prosty, czytelny i dokładny. I punkt czwarty. Komisja rewizyjna zaleca większą dbałość o dokumenty, które trafiają do Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim tak, aby podobne incydenty jak ten z wyższą fakturą nie miały miejsca. Bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos w sprawie protokołu? Rozumiem, że pani wójt się zapoznała z protokołem, jest podpisany, zaakceptowany, tak? Tak, pani wójt?
Tak, jest zaakceptowany, tylko teraz czytając, mam taką uwagę, że to nie wypłynęło na sesji. Na sesji wypłynęło to, że żeśmy się upominali o zapłatę za tą fakturę. To nie jest, że na sesji jakoś tak to przeczytane, że
wypłynęła faktura, natomiast wypłynęła sprawa faktury.
Różnica.
Dobrze. Bardzo proszę, pan Daniel Stumala.
Tak, na sesji to chyba było podczas dyskusji nad projektem uchwały dotyczących zmian budżetu. Budżet był duże wątpliwości niektórych radnych i w związku z tym złożyłem wniosek o poszerzenie pracy Komisji Rewizyjnej o ten punkt. Bardzo dziękuję za przeprowadzenie kontroli.
Dziękuję bardzo. Proszę, pan radny Marek Wyciecha.
Pani wójt, ja się z panią nie zgadzam, dlatego że uważam, że to wypłynęło jednak na sesji, bo państwo zmiany, które dokonaliście w budżecie, nie wskazywaliście jednoznacznie, że to jest faktura sprzed półtora roku. Dopiero nasze pytania doprowadziły, że się dowiedzieliśmy. Także niestety, ale czujność rady doprowadziła do tego, że dowiedzieliśmy się, że taka faktura jest nieopłacona przez półtora roku. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej głosów. Przechodzimy do kolejnego punktu. Proszę. Okay. Pan mecenas podpowiada mi, że jesteśmy zobowiązani do wykonania głosowania nad przyjęciem protokołu. Także bardzo proszę przygotować. Mamy? Kto z państwa jest za przyjęciem protokołu? Proszę o wrzucenie przycisku za, podniesienie karty. Kto z państwa jest przeciw? Kto się wstrzymał? Protokół został przyjęty większością głosów, przy jednym głosie wstrzymującym. Dziękuję bardzo. Informacja wójta gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
Szanowni Państwo, w dniu 31 grudnia do 1 stycznia udział w powitaniu Nowego Roku, plac przed Urzędem Gminy, 7 stycznia spotkanie opłatkowe w Centrum Edukacji w Koszalinie, 11 stycznia spotkanie noworoczne Koniki Koobrzeskie, 12 stycznia udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, 13 stycznia spotkanie z mieszkańcami w sprawie ulicy Wiejskiej wraz z firmą Gawek, 15 stycznia spotkanie z wicestarostą Jackiem Kuś oraz spotkanie z prezesem miejskich wodociągów i kanalizacji, 17 stycznia przekazanie placu budowy ścieżka rowerowa, 18 stycznia udział w balu karnawałowym organizowanym przez sołectwo Ustronie Morskie, 22 stycznia udział w spotkaniu z okazji Dnia Babci i Dziadka Świetlica Rusowo, 27 stycznia spotkanie z kierownikiem rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 29 stycznia spotkanie z sołtysami, 30 stycznia udział w konferencji Perspektywy dla Internetu Rzeczy Samorząd Przyszłości. Ponadto w okresie międzysesyjnym codziennie przyjmowałam mieszkańców, wizytowałam podległe jednostki, monitorowałam trwające prace budowlane na terenie gminy, uczestniczyłam w organizowanych wydarzeniach w jednostkach organizacyjnych, uczestniczyłam w posiedzeniach Komisji Rady. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę zapytań. Jednak bardzo proszę, pan radny Andrzej Staszek. Tak, jest pan gotowy?
Tak. Panie Wójcie, proszę mi powiedzieć, interesują mnie dwa spotkania, 15 stycznia, spotkanie z wicestarostą panem Jackiem Kusiem i spotkanie z prezesem MWiK oraz 27 stycznia spotkanie z kierownikiem rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Czy umowy dotyczyły gminy Ustronomorskie, może jakieś ustalenia, informacje na przyszłość? Czy tylko kawka popołudniowa?
Spotkanie z wicestarostą, było to spotkanie wszystkich wójtów w sprawie przyszłego 30-lecia samorządu. Natomiast z prezesem Miejskich Wodociągów i Kanalizacji było to w sprawie ulicy Wiejskiej. Jeżeli chodzi o spotkanie z kierownikiem rejonu Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, były rozmowy w sprawie naszego przyszłego ronda, jakie mamy szanse, jakie mamy możliwości. Tyle mam do powiedzenia.
Jakie mamy szanse, jakie mamy możliwości?
Mamy bardzo duże i mamy bardzo małe. Bardzo małe, dlatego że to akurat rondo jest na jak na dzień dzisiejszy drogi, która podlega jako krajowa. Natomiast przy tej krzyżówce jest ulica powiatowa. I my praktycznie możemy tylko chodzić, prosić, zapewniać, ale będziemy wszystko robić, żeby poruszać tą sprawę, żeby to rondo powstało dla naszego dobra, dla mieszkańców i naszych gości przyjezdnych.
Jest moje pytanie, czy droga numer 11, przy której ma to powstać, miało powstać rondo, to dalej będzie drogą krajową, czy straci swoją kategorię do drogi wojewódzkiej?
Przez około 2 lata będzie nadal drogą krajową.
Dziękuję bardzo. Nie widzę więcej pytań. Zamykam punkt. Informacja przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym. W tym czasie koordynowałem pracę wszystkich komisji, przekazywałem materiały, wnioski, pełniłem dyżury. Zobowiązaliście mnie państwo na przekazać też informacje z tego okresu wcześniejszego, kiedy nie byłem na poprzedniej sesji. To rozszerzę o to, że uczestniczyłem w spotkaniach świątecznych, uroczystych, spotkaniach wigilijnych. No nie wszędzie, bo niestety fizycznie jest to dosyć trudne, bo jest tych spotkań naprawdę bardzo dużo na terenie gminy, ale tam, gdzie mogłem i gdzie czas mi pozwala, to zawsze staram się uczestniczyć. Również w ostatnim czasie uczestniczyłem w gali organizowanej przez starostę powiatu kobrzyskiego, perły powiatu, gdzie były wręczane statuetki za osiągnięcia na terenie naszego powiatu. Czy macie państwo pytania? Dziękuję bardzo. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzednich sesjach. Wszystkie odpowiedzi są udzielane na bieżąco i umieszczane w BIP-ie i przekazywane adresatom. Czy tu macie uwagi państwo do tego punktu? Czy ktoś nie otrzymał odpowiedzi na interpelację w odpowiednim czasie albo w sposób niezadowalający?
Nie widzę, dziękuję. Zamiar na 11. Interpelacje i zapytania Rady. Czy ktoś z Państwa ma do przekazania interpelacje, ewentualnie zapytania? Bardzo proszę. Pani Radna Hanna Cawan, bardzo proszę.
Po raz kolejny muszę zadać pytanie w imieniu mieszkańców ulicy Wiejskiej dotyczące przebudowy. Obserwując tą sytuację, która rozwijała się niesamowitym w krótkim czasie, bardzo dużo pani wójt dokonała, bo dofinansowanie, przetarg, spotkanie dotyczące światłowodu z Gaweksem, spotkanie z wicestarostą Kusiem, spotkanie z prezesem MWiK i to wszystko szło świetnie i byliśmy zaskoczeni. Ja wiem, że pani wójt zrobiła wszystko, co w swojej mocy, co mogła zrobić. Jednak cały czas martwimy się, że przebudowa ulicy Wiejskiej będzie w trakcie sezonu. Ja pracuję, mój mąż pracuje, nawet jak nie będziemy wynajmować naszych domów, to przeżyjemy bez problemu, naprawdę. Ale jest bardzo dużo wielu mieszkańców ulicy Wiejskiej, którzy uzależnieni są od sezonu. Albo są po prostu zakredytowani, albo są to starsi ludzie, którzy w ten sposób mogą sobie dorobić. Są na naszej ulicy stołówki, jest stołówka, jest bar, gdzie po prostu tylko sezon jakby utrzymuje i naprawdę boimy się, czy coś od ostatniej rozmowy jest wiadomo, kiedy wreszcie ruszy ta przebudowa. Ponieważ jak pamiętam, do końca maja miała być ukończona, ale to miało się już zacząć. Teraz już zaczyna się luty pomału i ja rozumiem, że przebudowa się też o miesiąc wydłuży. Nie chcielibyśmy oczywiście, i wiem, że pani pewnie też, żeby w sezonie była tak duża inwestycja. Co wiadomo na ten temat od ostatniej naszej rozmowy, naszego spotkania?
Rozumiem zapytanie, tak?
Co, tak.
O termin, tak? Czy zakończenia?
Termin, a zakończenia to jest tym bardziej.
Szanowna pani Hani, rozmawialiśmy przedwczoraj, późnym wieczorem. Nic się nie zdarzyło, co bym mogła więcej powiedzieć. Może powiem wszystkim. Umowę podpisałam już w połowie grudnia. Wyszły jakieś tam nieścisłości w przetargu w wodociągach. Musieli odwołać tamten przetarg i ogłosili drugi. Wyłonienie nowego kandydata do wykonania tej ulicy, wykonawcy, kończy się 7 lutego i 7 lutego podpiszą umowę. Myślę, że niezwłocznie będą, przystąpią do pracy. Im również zależy, ponieważ są obwarowani i nasz wykonawca i tamten będzie wykonawca, aby skończyć przed sezonem. Aby tylko aura dopisała, bo nikt z nas nie chce ani ja tu, ani wyradni, ani wodociągi, żeby przesunąć termin na późniejszy okres. W czasy na pewno się odbędą. Wszystko zrobią wykonawcy, żeby się w swoim terminie zmieścili. Ja również drżę, tak jak i pani, ale nie mam mocy takiej, żeby różdżką machnąć i przyspieszyć rzeczy, które nie są ode mnie zależne.
Szkoda.
Dziękuję. Pan Marek Leciacho, proszę.
Pani wójt, nie przygotowałem pisemnego zapytania, ale postaram się to ustnie przekazać w miarę szybko. Chodzi mi o miejsca parkingowe. Walczymy o każde miejsce parkingowe. Jakby nie patrzeć, są to dla nas, dla gminy, dochody. I chodzi mi o rozwiązanie komunikacyjne, które jest na ulicy Bolesława Chorobrego pomiędzy posesjami 84 a 77. Czyli patrząc od przystanku Marysin w kierunku ulicy Okrzei po lewej stronie. Jest to co najmniej dziwne rozwiązanie, bo powoduje to, że
prywatny podmiot zrobił sobie parking, gdzie mogą parkować, gdzie parkują, przepraszam, co najmniej dwa autobusy, a w tym czasie my nie możemy tego miejsca wykorzystać jako miejsce parkingowe, gdzie mogłoby przynajmniej ustawić, ja tak wyliczam, około 7-8 samochodów osobowych. Czy pani coś wiadomo w tym temacie i co państwo macie zamiar zrobić z tym?
Bardzo proszę złożyć na piśmie, ewentualnie my odpowiemy na pana zapytanie.
My się na piśmie nie będę składał, to jest
no właśnie,
to
pan,
to myślę, że państwo odpowiecie mi, tak?
Tak.
Dziękuję bardzo. Pan Tomasz Tomaszewski.
Ja mam pytanie dotyczące spotkania z mieszkańcami z bloku na ulicy Wojska Polskiego. Na tym spotkaniu drugim tematem, który poruszali mieszkańcy, była kwestia odwodnienia chodnika i pomocy w napisaniu pisma mieszkańcom do rejonu dróg. Czy takie pismo zostało już napisane?
Pismo zostało napisane i już wysłane do powiatu.
Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy jeszcze zapytania, interpelacje ktoś z państwa chciałby przedstawić? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt. Wolne wnioski. Ktoś z państwa ma wniosek do przedstawienia? Bardzo proszę, pan radny Mirosław Dziwiotowicz.
Pan sołtys Krzysztof Szydłowski wywołał temat dotyczący zalewania ulicy ku słońcu. Mam takie pytanie, czy urząd podjął jakieś działania sprawdzające, dlaczego szczególnie w tym roku to zalewanie jest wyjątkowo intensywne, czy zostały powiadomione odpowiednie organy i jak sprawa wygląda na dzień dzisiejszy, czy droga jest przejezdna, czy są utrudnienia, czy jakiś program naprawczy będzie wdrożony, taki doraźny, bo rozumiem, że mają być po prostu prowadzone jakieś prace, które udrożnią ten przejazd do czasu już pełnej modyfikacji drogi.
Rozumiem, że składa pan wniosek o przeprowadzenie takich działań.
No chciałem zapytać, czy teraz już jakieś działania zostały podjęte przez odpowiedniego merytorycznego urzędnika?
Monitoring jest cały czas prowadzony na tej drodze i wiemy, pan Krzysztof nam zgłaszał, chociaż tą sprawę znamy. Został tam po części, w części wybudowany, odbudowany rów, ale w tej początkowej części, która trochę tą sprawę, znaczy tą drogę odwodnił, na pewno musimy zrobić przebudowę, to jest nasz priorytet i tutaj panu Krzysztofowi gwarantuję po raz kolejny, że my ją zrobimy. A zdjęcie tych środków jest tylko i wyłącznie dlatego, że chcemy pozyskać środki zewnętrzne, ponieważ zależy nam na dodatkowym dofinansowaniu. Natomiast w dniu wczorajszym pracownik działu inwestycji monitorowała tę drogę i po niedzieli będziemy podejmować kroki, w jaki sposób ją odgodnić teraz.
Oczywiście udzielę państwu głosów, tylko chciałbym, żebyście mieli na uwadze to, że za 15 minut mamy tutaj rozpocząć w tej sali konsultacje społeczne i żebyśmy tam niepotrzebnie się nie rozgadywali w jakichś tematach. Błah, bardzo proszę.
Panie przewodniczący, drodzy państwo, odpowiem w imieniu urzędników. Nie da się. Nie da się. Dlatego ja o tą drogę tak walczę tyle lat, walczę, dlatego o to chodzę. Drodzy państwo, jeśli my nie będziemy robili tej drogi, to tego nie ma. Po prostu tej wody fizycznie za bardzo nie będzie spuścić. Albo ją spuścimy do pana, użyję znowu Pogorzelca, na posesję, albo nic z nią nie zrobimy. I powiem państwu też, no bo tak się tu siedzę, te przemyślenia mam. Po prostu następnym razem zadzwonię do urzędu, nie wiem, zadzwonię na policję czy na straż, żeby ktoś to wypompował. Po prostu zaangażuję wszystkich, kogo będę mógł, żeby po prostu państwo zmobilizować, żeby nie zdejmować środków. Ja wiem, że panie Sylwio, ale powiem pani szczerze, że może obym się mylił, ale nie wierzę w to, że ona będzie zrobiona w tym roku, w następnym roku. Przyjedźcie się państwo, też podpada, zapraszam. Ja mogę udostępnić film, jak ona jest na wysokości, jaka to jest głębokość. Mówię, drodzy państwo, nic nie zrobicie, nie obiecujcie ludziom naprawdę brzuszek na wierzę. Bo to jest nierealne. Jest ruch, który tam wyczyścił pan Dzik. Wiem, że tam też są problemy z tym rowem. Na drodze woda nie stoi. Już kiedyś powiedziałem, mamy te sześć, jak rozumu, że nie mam rozu. Jeśli by przyszedł, byłoby na pewno nieszczęście. Tam też będzie nieszczęście. Drodzy Państwo, przejedźcie się, zobaczcie. Zapraszam Was, Kukinka nie gryzie. Przejazd jest z jednej, z drugiej strony. Przejedźcie się na spokojnie, może w niedzielę rekreacyjnie. Obejrzyjcie, zobaczycie. Nie chcę zawracać czasu za bardzo, ale naprawdę, no nie ma tej możliwości, póki my nie pochylimy się nad tą inwestycją, nie odprowadzimy wód deszczowych, to nie ma możliwości, no. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan Tomasz Romaszewski, bardzo proszę.
Ja mam takie pytanie w związku z zaistniałą sytuacją na basenie. Czy dyrektor GOSiR-u był specjalnie niezaproszony na sesję, czy nie przyszedł, czy jest chory? Bo chcielibyśmy jakieś tutaj wyjaśnienia usłyszeć od dyrektora, dlaczego tak się stało.
Pan dyrektor dzisiaj nie mógł być z uwagi na to, że przyjechali ci, co czyścili płytki na basenie i przyjechali no, po tej karencji, żeby mimo wszystko zrobić ten przegląd i następne czyszczenie. I tak wyszło, że oni dzisiaj mogli i dzisiaj przyjechali. Nie było takich tematów, ani zmian w budżecie u nich, ani jakiś, żeby był tak naprawdę potrzebny.
A to nie ma innego pracownika w GOSiR-ze, który mógłby przyjść to wyjaśnić nam, dlaczego to się stało i w jaki sposób możemy zapobiegać takim sytuacjom?
Myślę, że wyjaśni to następnym razem, ewentualnie no już dzisiaj nie damy rady, bo jest spotkanie.
Bardzo proszę, panie Mirosławie Jotowicz.
Z dużym pozytywnym odzewem w społeczeństwie spotkała się informacja, która znalazła się na witrynie Urzędu Gminnego dotycząca działań związanych z paleniem rzeczy, które nie są przewidziane przez producenta w tak zwanych piecach kopciuchach, palenie śmieci, tudzież właśnie nieodpowiednich przedmiotów, które no, powodują zwiększenie tak zwanego smogu. Jednocześnie mieszkańcy proszą o może i informacje w formie wydrukowanych plakatów, które można byłoby umieścić w gablotach sołeckich czy na słupach ogłoszeniowych, ponieważ no, nie wszyscy korzystają z internetu, a to byłaby taka dodatkowa informacja. Poza tym również prośba do urzędników, żeby czasami reagować i stosować kontrolę w tych domostwach, gdzie ewidentnie spala się niedozwolone substytuty, razem w asyście policji, żeby te działania po prostu były ku przestrodze, a jednocześnie, żeby tak zwane osoby, które zanieczyszczają to powietrze, nie czuły się bezkarne.
Proszę panią wójcie.
Staramy się monitorować wszystkie kominy, które są zgłaszane przez sąsiadów, sygnalistów, którzy dają nam jakąś wiedzę o tym, że dymią kominy. Pracownicy jeżdżą, monitorują, sprawdzają. No i ci będą ponosić konsekwencje, jeżeli to się okaże, że jest prawdą. Na ogół są takie rzeczy palone w nocy. My nie mamy tej wiedzy. Nikt w nocy nie będzie jeździł w tej chwili.
Ja jeszcze chciałam dodać Państwu i przypomnieć, że prowadzimy projekt w gminie Czyste Powietrze. Tak więc jeżeli są osoby zainteresowane wymianą pieca, i nie tylko, i termomodernizacją obiektów. Zapraszamy, bo jest u nas zaznaczony pracownik, który pomaga wypełniać wnioski i do Wojewódzkiego Funduszu je składać. Już mamy na swoim koncie pierwsze rozliczone projekty.
Proszę, pan Mirosław, odpowiedź.
No tak, jak wcześniej powiedziałem, spotkało się to naprawdę z pozytywnym odzewem w społeczeństwie. Natomiast taka prośba, żeby również w wersji papierowej tego rodzaju informacja pokazała się. W formie plakatów, które można byłoby, jak wcześniej wspominałem, umieścić w gablotach sołeckich czy na słupach ogłoszeniowych. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy bardzo. Tym samym wyczerpaliśmy porządek dzisiejszej sesji. Bardzo dziękuję Państwu za udział. Zamykam 17. sesję Rady Gminy Ustronie Morskiej.